o ruchu Winiard nie będę opowiadał i tych rzeczach. Później, parę lat później, zaczęło się przebudzenie tak zwane śmiechu. Rodney Howard Brown, może nie słyszeliście, to taki kaznodzieja z południowej Ameryki, przyjechał do Stanów i właśnie z Rendym się spotkał. On przeżył, był pijany w duchu. Leżał na ziemi, tarzał się i później z tym przebudzeniem poszedł do jednego ze zborów, który był też w kościołach Vineyard i on był w kościele w Toronto, Toronto Airport Church, taki znany i tam. I wtedy po prostu to przebudzenie jakby zaczęło się w takich dwóch gałęziach charyzmatycznej, które rozrasta się dzisiaj w jednej gałęzi poprzez kościoły wiary z tych kościołów, z których był Rodney. My tego doświadczyliśmy w latach 90. Niektórzy z was może oglądali takie instruktażowe kazety na wideo przez kościół luterański w Polsce zmontowane z konferencji wiary, z naszej konferencji na początku lat 90., gdzie ja tarzam się w ślinie własnej na scenie, pijany w duchu i bełkoczę i oblizuję się. I w drugiej gałęzi, w kościołach Vineyard, gdzie dzisiaj on jest kontynuowany poprzez znaki, cuda, złote pyły, Bethel Church, wiele innych kościołów, gdzie to cały czas jest. I Rendy był takim kluczem. A sam w tym samym czasie też strasznie przeżył takie otwarcie na znaki i cuda. Zaczął organizować podróże misyjne dla ludzi z zachodu do właśnie Ameryki Południowej. To się nazywa Global Awakening Trip, czyli podróże przebudzenia. Teraz robi je również w Mozambiku, chyba 3 robi w roku. Zawsze zabiera ograniczoną grupę ludzi, około 100 osób, żeby być z nimi w relacji bliskiej, żeby to nie były wielkie konferencje i żeby razem z nimi usługiwać w kościołach. No i ta nasza grupa była grupą 100-osobową, międzynarodową, możesz mi w każdej chwili przerwać. Tak, bo to jak bardzo, bardzo szybko. Bardzo szybko. Nie, puf. Wcinaj się. W każdym razie, wiecie, byśmy podzielili na 3 autokary. W sumie byliśmy w 12 zborach. Rendy głosił, my usługowaliśmy w darach. I powiem wam, że po prostu tak jak to było zapowiadane i to, po co tam pojechaliśmy, od pierwszego dnia się stało. Byliśmy po prostu ludźmi, którzy są ludźmi z zachodu, którzy mają doktrynę o znakach i cudach, o Chrzcie Duchem Świętym, o bycie pijanym w duchu, o mocy Bożej. Trochę tego doświadczaliśmy, między innymi na Wiatrołapach od kilku lat. Wcześniej w latach 90., kiedy ja prowadziłem kościół jeszcze tutaj w Warszawie, dużo uzdrowień i znaków. Teraz przyjeżdżamy tam i słuchajcie, pierwsze spotkanie, na którym jesteśmy, Rendy głosi i później mówi, proszę, cały teraz międzynarodowy tym wychodzi i modli się o wszystkich uczestników. To była taka konferencja. Rano były konferencje dla pastorów i liderów z całego tego stanu Parana, około 500 osób razem z nami. I my byliśmy tymi, którzy usługiwali im w modlitwie. Rendy głosi, my wychodzimy, modlimy się i do mnie od razu pierwsze świadectwo wam powiem. Wchodzi dziewczyna, która ma wadę wzroku, dalekowzroczność, grube okulary, piękna, o co się modlimy. Wygląda całkowicie zdrowo i natchniony sposób i ona mówi, że nienawidzi swoich okularów, bo jej przeszkadzają, źle w nich wygląda. Ja sobie w głowie myślę, no to pięknie. Po pierwsze, w życiu nie widziałem, żeby komuś mój oczy zrobił. Po drugie, ja mam być tym, który się teraz modli, będzie modlił o te oczy. A po trzecie, czy nie ma ważniejszych potrzeb? I wiecie, modlimy się z Tadeuszem Adamczakiem, pastorem z Mysłowic. Kładziemy na nią ręce. Czuję, żeby kłaść jej na gałki. Modlimy się. Zdejmujemy okulary, wkładam okulary do kieszeni. Modlimy się. Krótko, zdejmujemy. I tak jak nas od razu poinstruowano po przyjeździe, mamy się od razu pytać, jaka zmiana? Bo Bóg jest i On czyni znaki. I my się pytamy, jaka zmiana? Ona patrzy daleko tam za nas, bo dalekowzroczność, bo czytać może. Mówi, o połowę jest lepiej. A ja mam zonga od razu, bo na zasadzie, wiecie, po prostu, czy ona mnie nie chce zachęcić. Ale mówimy, dobrze, to tak jak Pan Jezus, dobrze, jest 50%, modlimy się dalej. Kładziemy drugi raz ręce, trzeci, w końcu dochodzi do ponad 80%. I ona mówi, że ona musi się okularów nosić, albo musi te zanieść i po prostu na słabsze szkła, bo te są już do wyrzucenia, bo jak zakłada, to ją zaczynają oczy boleć. Chwała. Chwała Bogu. I to po prostu jest pierwszy cud. I w sumie, wiesz, i później ona przychodzi drugiego dnia bez okularów, mówi, że już jej są niepotrzebne. Następnego dnia rano odnajdujemy się. Mówi, żeby się o nią modlić, bo ona chce więcej. Modlimy się o nią, ona mówi, żeby się już nie modlić, bo ona czuje, że ją parzy, ogień ją parzy. Ona ma Ducha Świętego wszędzie. I po prostu, wiecie, i to jest pierwsze spotkanie po prostu z Brazylią i z przebudzeniem. I w sumie widzieliśmy 2000, żeśmy policzyli z tą grupą, żeśmy po każdym spotkaniu w autobusach tych trzech, żeśmy zliczali konkretnie, ile osób było uzdrowionych. I słuchajcie, od razu było też, Rendy jest bardzo taki człowiek skrupulatny, nie jest to typ ewangelisty uzdrowieńczego. Tam chwała Panu, aleluja, 1000 osób. On taki nie jest. On uczy spokojnie, jak Derek Prince, można powiedzieć. To jest jego taki styl. Zliczamy to i się okazuje, słuchajcie, że mamy 1000 uzdrowień fizycznych przez ten tydzień, policzonych, które nie potrzebują takiego, wiesz, confirmation, potwierdzenia w szpitalu medycznego. Tylko te, które już oczami naszymi widzimy i dotykamy. I drugie 1000 uzdrowień wewnętrznych, emocjonalnych, wypędzeń z demonów. Wiecie, ja po prostu, mi ciężko uwierzyć to, w czym brałem udział. A Iza jest pijana, tak? Ty jesteś, nie możesz gadać, tak? Amen. Dobrze, to powiemy wam, jakie to były cuda. Mam wszystko zapisane, cały tydzień, słuchajcie, siedziałem na telefonie, wklepywałem, nagrywałem sobie, co się dzieje, żeby wam powiedzieć, jak co się tam konkretnego działo.
No, ja generalnie to, jak powiem, w październiku zaczęłam dreptać nóżkami w miejscu i zaczęłam rozmawiać z tatą, że ja mówię, ja stoję w miejscu. Ja nie wiem, co mam robić dalej. Nie wiem, jak mam to wszystko po prostu zrobić. Już wiedzieliśmy, że będzie u nas OUC, już wiedzieliśmy o innych rzeczach, jeszcze przepychaliśmy następne. Już wiedzieliśmy, kto będzie na wiatrołapie za rok, już mieliśmy tyle rzeczy poustawianych, a ja po tej konferencji babskiej, to już w ogóle, nie, przed babską, tak, to ja mówię, ja dreptam w miejscu, ja nie wiem. I wtedy usłyszałam od Pana Boga, że mam jechać do źródła. Przy czym ja cały czas myślałam, że to jest Arnot, tak, czyli to przebudzenie właśnie Toronto Blessing w Kanadzie. W Stanach.
W Kanadzie.
Okej, okay. No dobra, widzisz, ja bym do Stanów pojechała, to moja... No ale w każdym razie wiedziałam, że to jest Arnot, więc zaczęłam myśleć, jak tam trzeba, wiesz, to wszystko zrobić i w ogóle. Ale tak, wiesz, tak po prostu zaczęłam czytać tą książkę tego Oca. Jeszcze nie doszłam do miejsca, gdzie on tam coś pisał i czuję, że to jest Brazylia. I Bóg mi powiedział, że tym źródłem dla mnie jest Brazylia. No to napisałam do dziewczyn swoich i mówię do nich, że słuchajcie, wiem, że mam jechać do Brazylii. Módlcie się o to, mam jechać do źródła. I wiem, że to jest związane z Randym Clarkiem. Nie czytałam żadnej książki tego Randego Clarka, jest więcej. I zadzwoniłam do Magdy Brody i mówię do niej, że wiesz co, ja muszę jechać do źródła. Bóg mi powiedział, do Brazylii. Tam, gdzie jest ten Randy Clark. I Magda mówi, o ciekawe, ja czytałam całą książkę tego Randy'ego Clarka, zaczęła mi opowiadać w ogóle i tak dalej. I ja mówię, aha, to ja tam jadę. Okej. Okay. No dobra, no i powiedziałam Markowi wtedy właśnie, że... Tak, powiedziałam Markowi, że w październiku chyba. Mówię, Marek, słuchaj, ty musisz jechać do Brazylii. bo stwierdziłam, że po prostu, że lepiej by było, żeby on pojechał, tak, bo...
No.
Że to by było lepsze, że po prostu, żeby on był, tak? A mój mąż mi wtedy powiedział, absolutnie, ja nie pojadę i nawet nie licz na to, że ty nie pojedziesz. Że ty pojedziesz. No więc ja mówię, no to ładnie. To co ja teraz mam zrobić?
Nie, najpierw przychodzi do mnie i mówi, Marek, jedź, tam się dzieje, ty jedź. Ja mówię, no. Ja nie jadę. Poszła pod prysznic, wraca, mówi, jak ty nie jedziesz, to się nie może zmarnować, to ja pojadę. Tak. Ja mówię, ani ty nie pojedziesz, ani ja nie pojadę. Chyba, że Bóg mi bardzo wyraźnie powie. My musimy po tych wariacjach wakacyjnych, wiatrołapach, musimy nasz dom odzyskać.
No to ja napisałam znowu do dziewczyn i mówię do nich, słuchajcie, ja wiem, że mam jechać do tej Brazylii, módlcie się o to. Zadzwoniłam jeszcze po drodze do Jurka, a Jurek mówi, a ty wiesz tam, naprawdę masz tam jechać? Ja mówię, no, albo ja całą ekipę z Polski zabieram, nie? Ja mówię, o, jeszcze ciekawie. Mówi, to ja ci wszystkie formularze podeślę. Ja mówię, jakieś formularze tam są nawet. Słuchajcie, chyba było, nie wiem, z 40 formularzy na osobę. Tyle, jakoś takie strasznie 20.
Straszne ilości.
Straszne po prostu takie ilości wypełniań, po dwa razy, wszystko. Jakiś tam, jejku, no po prostu lekarzy, potwierdzeń od...
Ze względu na bezpieczeństwo, tak, i Amerykanów, tak, którzy tak, w większości tak. Zamierzą. Tak.
No, ale w każdym razie więc wypełnialiśmy te formularze i okazało... Aha, to jeszcze na razie jeszcze nie wypełnialiśmy, tak, tylko dowiedzieliśmy się, że są. No i wtedy ja napisałam do dziewczyn, słuchajcie, módlcie się, bo ja wiem, że to jest od Boga, ale absolutnie proszę was, żebyście się nie modliły o Marka, tak? Bo Marek powiedział, że nie jedzie, więc jeżeli jego tutaj Bóg nie ruszy, no to koniec, nie jedziemy już, nie? Sprawa jest załatwiona, a ja nie wierzę w czary, więc nie modlimy się o takie rzeczy.
Znaczy wierzymy w czary właśnie.
Tak, wierzymy w czary, tak. Wierzymy w czary, dlatego nie modlimy się i nie czarujemy, jak ktoś czegoś nie chce. No i wtedy żeśmy po prostu, wiesz, i faktycznie, wiesz, modliliśmy się, żeby to Bóg w tym wszystkim był. No i ja rozmawiałam z Magdą i okazało się, że Magda ma sen. I w tym śnie śni jej się...
Przychodzi postać, tak?
A, przychodzi do niej postać i mówi...
Proś o co chcesz.
Proś o co chcesz. A Magda, która... A, jeszcze jest moja modlitwa w międzyczasie. Ja napisałam dziewczynom, słuchajcie, i tak oprócz tego, że Marek się nie zgadza, są jeszcze dwa warunki, które ja postawiłam tacie. Jeden z tych warunków to było takie, że ja nie mogę jechać sama, żeby ze mną jechała Magda. A oprócz tego Marek, tak? I to było takie, ja powiedziałam tacie, to ja już wtedy będę wiedziała takie moje runo, że na pewno ja mam tam jechać. No i Magda ma sen i w śnie przychodzi do niej anioł w nocy, ale taki rzeczywisty, realny, i mówi do niej: powiedz, czego chcesz? Czego chcesz ode mnie? Wszystko ci dam. No i moja Magda Broda, nie wiedząc dlaczego, mówi: 3 bilety dla mnie, dla Izy i dla Marka do Brazylii. No ja to Markowi powiedziałam, ale dla niego to jeszcze nie było takie, no tam...
No coś tam drgnęło.
No ale w tym czasie właśnie jechał do Magdy. Z chłopakami jechali wtedy w góry i pojechał do Magdy, nie? No i Magda po prostu, jak był tam usługiwana na bożeństwie...
No, to mi opowiedziała ten sen. Po prostu tak, bo mi się śniło i ja już wiem, znam ten sen, bo Iza mi powiedziała. Wiem, jak ona ten sen powiedziała, to powiem wam, strach na mnie padł. Bojaźń Boża, że po prostu to naprawdę chyba jest Bóg. I jak już wróciłem z tych karkodoszy do domu, do Izy, to mówię: jedziemy, niech się dzieje, co chce. Najwyżej się samochód sprzeda i się pojedzie. Nie ma problemu.
No, a ja wtedy dostałam już w ogóle po prostu, że tak powiem, strach o korby. Bo myślę sobie: Boże, nie dość, że moją rodzinę naraziłam na długi. Będę musiała naprawdę coś sprzedać, wiele rzeczy sprzedać, żeby tam pojechać, bo jakieś długi, jakieś inne rzeczy nie ma za co kompletnie. Ja mówię: jeszcze będę winna za to, że samotną kobietę z dwójką dzieci namówiłam na wyjazd. Więc po prostu mówię: tato, nie, no to
znaczy
jest po prostu
Magda, tak,
czy Magda, że Magda też jedzie, nie? Bo już Magda później była tak bezwzględna w tym, że ona jedzie, że ja już po prostu, to ja wymiękam, no. A ona dalej jechała.
No, no to bo ona te bilety zamówiła,
tak.
Nie?
No jeszcze po drodze...
A ja dostałem strasznego pietra, jeśli chodzi o nasz dom. Wiecie, my nigdy nie podróżowaliśmy bez naszych dzieci.
Razem.
Zawsze albo bieraliśmy dzieci, albo jedno z nas zostawało z dziećmi. Wiecie, oni są adoptowani, bardzo silną więź emocjonalną z nimi, oni z nami. I po prostu powiem wam, że myślałem, że mnie rozerwie. Iza tam mówiła, jak to ona wszystko zorganizuje, kto się zadeklarował, kto pomoże, a mi było coraz gorzej. Już włącznie z tym, że już teraz mogę to powiedzieć, bo nie chciałem tego w ogóle nawet wymieniać, ale powiem wam, miałem czarne wizje, że samolot w oceanie ląduje, topi się, my z nim, my już więcej nigdy dzieci nie oglądamy, dzieci nie oglądają nas, no po prostu koszmar. I to trwało do ostatniego dnia, po raz krzycznie przed
wyjazdem. Były tak czarne wizje, że ja myślałam, że... Ja myślałam,
sam diabeł chciał mi powiedzieć: zostań w domu.
Tak, ja myślałam, że muszę jakiś list napisać, jakby ktoś miał nasze dzieci adoptować później, żeby wybrać tą osobę. Bo to tak czarne wizje były.
Nie, to było straszne, to było jakieś po prostu nieracjonalne.
Nawet
bardzo...
w każdym bądź razie ja rozszerzyłam liczbę osób, które się modliły. Generalnie też powiedziałam grupie osób o tym... Naszym liderom też powiedziałam. Odzew był różny, ale były takie osoby, które przyszły i naprawdę widziałam, że one to trzymają. I tak naprawdę te osoby później zaczęły nieść tą wizję. One przychodziły do mnie, mówiły, że się modlą. Dla mnie na przykład proroctwo Zosi, kiedy przed wyjazdem, kiedy ona powiedziała coś takiego: pamiętaj, że po prostu to, co Bóg teraz niesie, będzie kompletnie niepodobne do tego, co było wcześniej. No to wiecie, my jesteśmy zaprawieni w wiatrołapach. Nas tam Duch Święty to tak po prostu przenika, działa w nas, że ja po prostu nie mogłam sobie wyobrazić, jak to może być zupełnie inne. Ale już po pierwszym spotkaniu, kiedy stanęłam na tym spotkaniu i czułam, że żeby przyjąć tego Ducha Świętego, który tutaj działa, myśmy mieli taki problem z przyjęciem, myśmy byli tak otwarci, tacy pełni i musielibyśmy, jakby ktoś nam kazał odwrócić się tak i iść tak. Wiesz, ale ponieważ ja już się kilka razy tak odwracałam, to ja sobie kompletnie tego nie wyobrażałam. I dopiero Broda do mnie przychodzi i mówi: wiecie, wyobraźcie sobie pierwsze spotkanie, impartation, ja leżę tu, nie mogę się ruszyć, na klacie taki ciężar, że myślałam, że umrę. Ryczę tak, że już mi się kanaliki łzowe skończyły. Już mnie wszystko boli. Tu leży Marek, a z drugiej strony za Markiem słyszę głos. Tak wyjący, tak krzyczący i myślę sobie, kto tak wyje? I jeszcze takie coś cały czas.
O ziemię.
Wiesz, o ziemię. I myślę, co to jest? A to moja przyjaciółka, która w życiu tak się nie zachowywała, w życiu tak nie leżała. Płacze, krzyczy i czepi ją o ziemi. O ziemię, więc ja mówię, no to ja już wiem, o co chodzi.
Następnego dnia mówi, że to był prąd i ma całe pośliniacze na plecy. I to było pierwsze spotkanie, jeszcze nie to konferencyjne, tylko takie zamknięte w hotelu to dla tej nasze? 100-osobowej grupy z Randym. On się o nas po prostu pomodlił.
Ja wyszłam, znaczy próbuję wstać, tak? I próbuję wstać, i próbuję wstać. No i dalej próbuję wstać. I w końcu myślę, nie, to tak nie może być. I proszę taką jedną dziewczynę, Beatę z teamu. Mówię, weź mnie, tak próbuję do niej wybełkotać, żeby ona mnie podniosła, tak? No więc ona mnie podnosi do pozycji siedzącej, po czym ja znowu leżę. I nie wiem, jak to się stało. I wtedy widzę, że po prostu mam taki ciężar tu i tu, że jak nie poleżę jeszcze chwilę, to w ogóle nie ma autentycznie. I zaczynam się bać, że ja w ogóle nie wyjdę z tego pomieszczenia. Że ja tam utknę po prostu. Utknę, ale racjonalizuję, że okej, dobra, tylko muszę dotrzeć do winny i do pokoju, nie będzie źle. No, ale i zaczynają się tam dziać takie rzeczy, ale w każdym razie jeszcze wracając do punktu wyjazdu i po prostu jakby to jest taka suma, na po prostu samo wejście musimy po prostu zapłacić 15 tysięcy, nie? Żeby jakby tam wejść, jakby te wszystkie inne rzeczy, bilety. I wiesz,
to są koszty całej organizacji,
tak,
jedna autobusy, osoba, hotele,
tak,
jedzenie, samoloty,
tak, wszystko. Po prostu my całe dnie jeździliśmy autobusami. Rano, w południe, po południu, 4-5, czasami 6 podróży było sam autobusem w ciągu dnia, tak, dla każdej ekipy. No, w każdym razie i w pewnym momencie jedna dziewczyna pisze do mnie: Iza, ja wiem, że ci mam dać pieniądze, i mówi, ja wiem, że to... I później mi pisze: nie martw się, to otworzy całą pulę. No i dla mnie to jest niesamowite, ja nie chcę jakby tutaj nikogo, jakby... Dla mnie to było fajne, że to była taka ilość i jednocześnie otworzyło to pulę. I powiem wam, że dla mnie to było... Coś się stało przy Todzie White'cie, że Bóg otworzył dla nas serca ludzi z Kościoła katolickiego i większość, znaczy duża ilość tych pieniędzy właśnie stamtąd przyszła. Więc dla mnie po prostu to jest w ogóle takie poza... Coś, widzę, że te połączenia są coraz bardziej, no ale wracając do sytuacji, wtedy już zaczęło się wiele rzeczy przewracać.
No tak.
Przyszła do nas Monika, to już wiecie, że Monika się zajmowała, poświęciła swój dom, syna, który wrócił właśnie i tam w mocy Bożej leży. Tak, i męża biednego i powiedziała: ja się przeprowadzam, tak, i będę z waszymi dziećmi siedziała. Druga Magda, ta, która powiedziała, i babcie, która, jak babcia się dowiedziała, że my jedziemy, to najpierw myślała, no tak, następny szalony plan, ale w pewnym momencie babcia powiedziała: nie, ja będę od początku do końca, ja chcę, żeby dzieci się czuły bezpieczne, żebyście wy się czuli bezpieczni. No i babcia, która po prostu już jest taką staruszką i mówi: ja przyjeżdżam, nie? No i później właśnie wszystkie następne cuda z biletami, tak, z tym, no, po tym wszystkim. No i w końcu, że tak powiem, 2 tygodnie przed, to ja już myślałam, że nie pojadę. Ja mówię: nie jadę, ja nie chcę jechać, koniec, już nie chce mi się jechać. No i, no i wtedy, no, polecieliśmy.
Takie sprawozdanko małe takie.
Słuchajcie, podam wam jeszcze trochę tych statystyk, bo to jest po prostu niesamowite. Mamy 33 gałki oczne, gałki, oczy, tak, bo prosili nas, żebyśmy liczyli, bo są ślepi, byli ludzie, którzy mieli dwoje oczu uzdrowionych, ale byli tacy, którzy mieli jedno oko uzdrowione. Więc 33 pojedyncze oka. Więc ponad 10 osób miało uzdrowione oczy, tak? Gdzieś tam, ponad 20. 43 otwarte głuche uszy, które nie słyszały na spotkaniach. 18 znikających guzów. 10 chromych, którzy o własnych siłach nie byli w stanie przyjść na spotkanie, wyszli ze spotkań uzdrowieni, i 14 osób, które miały wszczepione metale w wyniku operacji, jakieś śruby skręcane, czy kręgosłupy, czy ręce, wychodzą po prostu, albo czują, że ten metal zniknął i po prostu go nie ma pod skórą, tak? Pod tym, albo po prostu im wzrasta ruchliwość, której nie byli w stanie wykonać, ponad 80%. To jest 14 osób. Guzów 18, już podałem.
Ale to są tylko te, które jakby jesteśmy w stanie, jakby one były od razu jakby sprawdzalne, tak? Bo na przykład był na zewnątrz, czy to było widać. Natomiast te wszystkie, które były typu, ja modliłam się o kilka osób z guzami, z rakiem, z cystami, tak? I to było coś, co...
Muszą wrócić do lekarza, ci ludzie.
No, także generalnie jeszcze wracając do tego pierwszego spotkania, to zaczęło się od tego, że zanim Randy się od nas zaczął modlić, zresztą z Blaine'em, obydwaj będą w Polsce, Blaine będzie u nas, to po prostu najpierw przeszedł prąd przez wszystkich. I to taki prąd, że tak kopał, że nie dało się wystać, nie? Więc dla nas to było coś tak nowego i takiego, że najpierw idzie po prostu taki prąd, już zanim oni w ogóle zaczęli się modlić, to połowa ludzi już leżała na podłodze. Nie? I później dopiero jakby były następne rzeczy, które się działy, więc wszystko było, że tak powiem, poodwracane do góry nogami. Ja po prostu te pierwsze 2 dni to miałam tak przekapane, bo mnie się tylko Polska przypominała. Miałam taką wizję martwych kości i po prostu ryczałam nad tymi martwymi kościami i płakałam. I naprawdę już 3 dnia już się zbuntowałam, powiedziałam: ja już nie mam łez. Ja już kompletnie nie mam łez. Okazało się, że jeszcze mam, że mam jeszcze następne. I po prostu i pomyślałam sobie, czemu ja się zawsze muszę po prostu upijać albo ryczeć na takiego mokrego, po prostu zryczanego, bez makijażu, po prostu nie podnoszącego się z ciężarami ludzia, który po prostu kompletnie nie jest w stanie się ruszyć. I generalnie, że tak powiem, Randy nas chyba już drugiego dnia wziął i powiedział: tutaj stawać z przodu, słowo wiedzy, i mówicie słowo wiedzy. Jak nie macie jakiegoś słowa, to wymyślcie albo po prostu pomyślcie sobie, kim mieliście wcześniej. I najlepsze było to, że z tych uzdrowień to połowa, 50%, bo on cały czas to liczył, 50% to jest ze słowa wiedzy. Czyli stawała grupa, mówiła, co się dzieje i przychodzili po prostu ludzie i ci, którzy byli. I oni nie byli uzdrawiani przez to, że myśmy kładli na nich ręce, tylko oni odpowiadali na słowo wiedzy i myśmy widzieli, jak oni na miejscu są uzdrawiani, tak po prostu stojąc tam.
Jak było wypowiadane słowo, że jest dana choroba, były proszone osoby. Na każdym z tych spotkań było około 1500 osób, ponieważ to są duże zbory, one są kilku, najmniejszy
to
zbór
to
jest kilkaset osób. Różne, bardzo różne, takie... charyzmatyczne i charyzmatyczne.
Tak, tak.
Ludzie wstawali od razu po tym słowie wiedzy, jeżeli czuli w swoim ciele, że już są dotknięci i już mogą coś zrobić, czego nie mogli wcześniej, to od razu machali rękami. Tak. Więc jeszcze bez podchodzenia do modlitwy już byli uzdrawiani na sali.
I był na przykład człowiek taki, to na już dużym spotkaniu takim na tej, który miał metal tutaj wszyty taki, dotąd pokazywał nam taką ranę i nie
tak, miał
kompletnie nie mógł tej ręki podnosić nawet tak, no bo ten metal mu...
ograniczał
ruchy. No więc modlił, on powiedział słowo wiedzy, on zaczął już tą rękę podnosić, tak, więc on ich wezwali, no to ten facet, ludzie zaczęli, wyciągnęli ręce, zaczęli się modlić, to on tą ręką złapał, tą rękę podniósł i zaczął normalnie nią tak machać. Wszelkie rzeczy po prostu zeszły, tak.
Że łzy, radość cały czas.
Tak, to po prostu nie dało się, ja miałam takie duże doświadczenie chyba drugiego dnia, to myślałam, że po prostu zejdę, przyprowadzili do mnie mężczyznę, bo to tam wiecie, jak się modlisz o kręgosłupy, o nogi, to aż tak dobra, kręgosłup, noga, ręka, tam problemy emocjonalne, tak, problemy pastorskie, ja już w pewnym momencie powiedziałam, już nie chcę problemów małżeńskich obmadlać, problemów pastorskich, bo już jestem zmęczona. Wszyscy do mnie z depresjami, z nerwicami, z pastorskimi, ja mówię, jakby mnie wyczuwali w tym tłumie. Po prostu, ale w każdym razie przyprowadzili do mnie takiego staruszka, takiego bardzo ładnie ubranego jak na nich pana.
Dżentelmena.
Takiego właściwie przyprowadzili. On szedł mniej więcej tak, tak, tak go ciągnęli, dociągali dwie osoby do mnie. No więc przyszedł, ja patrzę tak na niego, mówię, aha, dobra, to kręgosłup, pewnie inne rzeczy, ale patrzę, że facet ma dwa aparaty na uszach, nie? Takie do słuchania. No i myśmy musieli do niego bardzo głośno mówić w ogóle przez te aparaty. No to ja tak myślę, o co się najpierw pomodlimy? On mówi, no dobra, no to o kręgosłup, bo to prościej. No to stanęliśmy, znaczy ja i tłumacz, tak? I jeszcze jedna dziewczyna, która nam pomagała w tłumaczeniu, jak taka słabo mówiła, ale jak on znikał, bo nam tłumaczy nieraz brakowało, więc myśmy sobie ich tak pożyczali. Ty, jaka to choroba.
Tak, bardzo mało osób mówi po angielsku w Portugalii.
Tak, tylko młodzi. I to jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Ja tam przyszłam, mówię, tato, powiedz nam, jak my mamy dociągnąć młodych ludzi. Ja nie chcę ich tracić. Ja zawsze miałam kościół młodych ludzi, ja nie chcę ich tracić. Słuchajcie, wszyscy, którzy nam pomagali, w większości to byli młodzi ludzie. To byli najbardziej dotykani, płaczący ludzie, którzy tam po prostu z nami byli. To było takie niesamowite.
Brazylijczycy.
Tak, tak. I w każdym razie ten, przyprowadzili tego pana do mnie, no to właśnie on przyszedł mniej więcej tak. Zaczęłam się modlić o niego. W imieniu Jezusa kazałam temu bólowi odejść, bo on miał taki nieustanny ból od kilku lat, nie? No więc on na moich oczach po prostu stanął i był wyższy ode mnie już tyle wtedy, nie? I pytamy się, czy jeszcze coś go boli, nie? A on mówi, nie, nic. Ale na pewno, przynajmniej w 20% coś cię boli. Nie, nic. Nie, ja po prostu nie mogę, ale mówi, że jeszcze, mówi, jeszcze mnie ręce bolą. Bo miał faktycznie takie opuchnięte i cały czas mu takie, wiesz, łatały. No więc ja położyłam ręce na jego ręce i mówię, w imieniu Jezusa, bólu odejdź, ręce macie być zdrowe. I on mówi, kompletnie, że ból, kompletnie ból odszedł, nie? No dobra, no to te uszy, nie? No i kładziemy te, bo ja położyłam palce na uszy, jeszcze mówię do tego tłumacza, chodź, będziesz się modlić o mnie, bo oni nam cały czas mówili, żebyśmy tych młodych ludzi uczyli, nie? Więc myśmy starali się ich brać, chodź, będziemy się razem modlić. No i modlimy się razem, modlimy się. No i on mówi, że nic, nie? No to modlimy się drugi raz. On mówi, że nic. A ja czułam, że będziemy się trzy razy modlić, nie? Modlimy się trzeci raz. I on mówi, że słyszy, nie? A ten młody tłumacz od razu odskoczył od nas, tak jak do końca tej kolumny, nie? I mówi do niego. I on, ten pan mówi, że nic nie słyszy, nie? A ja mówię, poczekaj, to nie o to chodzi, bo wiecie, to dużo ludzi, nie? Wszyscy gadają, wszyscy coś tam robią.
Chaos taki.
Więc ja mówię, przyłożyłam mu tak ręce, tak, nie? I mówię, teraz coś powiedz. I on tam do niego mówi, jeden, tak? Znaczy on się tak oddalał, najpierw na początku kolumny mówi, jeden, dwa, trzy. Tamten starszy pan powtarza, jeden, dwa, trzy, nie? Cofa się dalej, mówi, jeden, dwa, trzy. W końcu poszedł tam, jak jest zagięcie aż tam. I on mówi do niego, jeden, dwa, trzy, nie? Ten mówi, że słyszy. Ale ja myślę sobie, tak stoję i myślę, że on ma ten aparat w tych uszach. W dwóch, nie? No i w końcu mówię do niego, czy ja mogę te aparaty, czy moglibyśmy je wyciągnąć, nie? No więc ten tłumacz mu szybko tłumaczy, czy możemy wyciągać te aparaty. Ja już się nie pytam, czy on słyszy, tylko wkładam mu palce do uszu i mówię, uszy, otwórzcie się w imieniu Jezusa, tak? I zaczynamy sprawdzać już z tamtej odległości. I on ryczy, ten starszy pan po prostu ryczy i mówi, wszystko słyszę. Więc myśmy po prostu takie przypadki, wiesz, od razu na scenę dawali, więc oni go jeszcze na scenie trzy razy sprawdzili we wszystkich rzeczach i on po prostu, wiesz, i
czy
on...
Czy to nie jakaś polska lipa?
wiesz. No i najfajniejsze było to, że ja oczywiście się zaczęłam strasznie cieszyć i mówię, zobacz, uzdrowiliśmy go tak specjalnie temu młodemu chłopakowi, nie? A on mówi, to Jezus! A ja mówię, i my! On był taki spięty przy tym wszystkim, tak? No i później następne rzeczy szły, nie? Ja... No,
pierwsza moja modlitwa o uzdrowienie akurat w tym zborze, w którym byliśmy, w którym Iza się modliła tego głuchego, to przyszedł do mnie lider uwielbienia, taki facet w średnim wieku, elegancki krawacik, spodnie w kancik i mówi, żeby się modlił. Ja mówię, o co? On mówi, ucho. Ja mówię, co, boli? Mówi, ja kompletnie nie słyszę. Lider uwielbienia. Dobra, modlę się trzy razy. On płacze, po prostu schylony taki, bo wysoki, bo się schylał trochę. I daje czy kapie mu wszędzie, ta woda leci, ja się modlę. Raz, drugi, trzeci, nic, nie? Więc zabany jestem. Nie? On płacze, mówi, Boże, uzdrów mnie. Ostatnia deska ratunku, żeby jakoś tak dobrze modlitwę zakończyć. Mówię, czy coś jeszcze cię boli? On mówi, tak, jeszcze tu mam takie bóle kręgosłupa, bardzo poważne. W tej chwili, mówi, to już od miesięcy trwa. Tu go trzyma na karku, przechodzi przez cały kręgosłup, przechodzi na biodro i mu paraliżuje nogę do kolana, nie? Ja z tym tłumaczem mówię, dobrze, kładziemy ręce, modlimy się. Wiecie, a w głowie melodyjka, nie? Przed chwilą, żeś mu nie uzdrowił ucha. Wiesz, a teraz po prostu się modlisz. I wiecie, po prostu i się modlimy. I słuchajcie, on pod naszymi rękami, on się prostuje, zaczyna tańczyć i po prostu, wiesz, i płacze ze szczęścia, ściska nas, wymachuje nogą. Mówi, że całkowicie mu uzdrowiło kręgosłup, nie? I powiem wam, dla mnie niepojęte, bo dziecięce podejście tych ludzi, myślę, że to jest też przyczyna przebudzenia, które tam jest, że oni po prostu nie analizują rzeczy, oni przyjmują, biorą jak dziecko, tak? Nie dali tortu, wziął cukierka, nie ma problemu, nie dali czekolady, wziął ptasie mleczko. I po prostu, wiesz, i on po prostu, i ja nie mogę uwierzyć, bo w mojej głowie jest cały czas po prostu mętlik przez ten pobyt w Brazylii. Bo moja głowa mi podpowiada jedne rzeczy, oczy widzą drugie, a serce mówi trzecie. I Bóg mnie cię podczas całego tego wyjazdu mi mówił jedną rzecz. Marek, nie jesteś analitykiem, jesteś dzieckiem. Otwórz serce, przyjmuj jako dziecko. Po prostu ja będę czynił znaki i cuda, wiecie. I to po prostu jest fantastyczne.
Ja jednego dnia modliłam się o dziewczynkę, która przyszła, w ogóle ludzie z bólem. To było tak, że jeszcze nie położyłeś do końca rąk i oni już byli zdrowi. I ja moje pytanie pod tytułem, czy ciebie na pewno nie boli? To zadałam chyba więcej razy, niż po prostu bądź uzdrowiony w imieniu Jezusa. Bo po prostu ciągle musiałam to 10 razy, ale na pewno, czy... A jedna osoba, pamiętam, krzyczała nam przez wiarę. Ale ja mówię, to cię boli, tylko że przez wiarę wierzysz. Nie, ona mówi, przez wiarę już mnie nie boli. Więc ja mówię, ale... No, ale w każdym razie pamiętam, że w pewnym momencie przyszła do mnie taka dziewczynka. Właśnie też były takie rzeczy, że na przykład Bóg mi mówi, dziewczyna z astmą, tak? I to wiecie, to w słowie wiedzy. Ja zawołałam tą matkę, mówię, czy twoja córka ma problem z astmą? Ona mówi, tak, Bóg ją będzie uzdrawiał. I ona mi się nawróciła przy okazji, bo ja mówię, ty nie jesteś nawrócona. Mówi, tak, a chcesz się nawrócić? Tak, i się nawróciła.
Taka, w ogóle wiecie... przez ten tydzień nawróciło się w tych zborach, bo celem było w ogóle taka konferencja mocy, czyli nauczanie o uzdrowieniu, modlitwa o uzdrowienie. Natomiast 200 osób się nawróciło przez ten cały tydzień, tak konkretnie, po raz pierwszy oddając życie Jezusowi. To jest katolicki kraj. Brazylia.
No i w każdym razie, wiesz, to było wtedy przed taką drugą, dużą sceną i tam nie przyszło po ludzi, bo była burza i pozalewała piwnicę, więc tam z 4000, które miało być chyba, to było chyba tylko 1500 osób, nie? I ja pamiętam, że tam przyszła do mnie dziewczynka i ona mówi, że ją strasznie boli kręgosłup, nie? I ja tak kręgosłup, mówię, nogi, mówię, to siadaj. Sprawdzam, ma jedną nogę krótszą i dłuższą, nie? Już tak mi się śmiać chciało, mówię, wydłużyć czy skrócić, nie? I tak po prostu, wiesz, ale tak myślę, młoda osoba, to mówię, wydłużyć, nie? No to modlę się o nią, nie? I ja czułam, jak mi w ręce ta noga się wydłuża, w ręce po prostu tak. I wiesz, i ta noga się wydłużyła i wiesz, ja mówię, to wstawaj teraz, nie? Ja mówię, widzisz, że ona się wydłuża, tłumaczka mi się zryczała, oni wszyscy tam płakali. Ja mówię, no i co, boli? Ja mówię, no i co? Ona mówi, nic mnie nie boli. Nic mnie nie boli, nic mnie nie boli, nie? I odeszła i później się śmiałam, bo okazało się, że nasz znajomy, właśnie taki Amerykanin, też miał ten dylemat, kiedy przyszła do niego dziewczyna i powiedziała coś tam na temat wzrostu, to on się pytał, no ale chcesz być dłuższa czy niższa, nie? Ona mówi, no bo ona mówi, że się ze sobą nie umie tak zaakceptować siebie, że jest jej ciężko, nie? Ale on mówi, chcesz być wyższa czy niższa, nie?
Czy krótszą nogę wydłużać, czy tak, dłuższą tak. Skracać?
A ona mówi, no wyższa. Mówi, no dobra, to modlimy się i urosła. Nie tyle. Nie, znaczy tam było to jakoś sprawdzane, już nie pamiętam, ile to było. No ale dla mnie na przykład trudnym doświadczeniem było to, kiedy po prostu widziałam tak naocznie, jak facecie, który siedział z boku i miał tu założony taki szef aż dotąd, okazało się później, że on był po wypadku, w którym prawie, że znaczy, po prostu miał zginąć. Cudem przeżył.
Cudem uratowany.
Ja widzę, jak po prostu najpierw mu się przesuwają kości. Ja w życiu czegoś takiego nie widziałam. Jak one się po prostu tak, wiesz, przesuwają. Mięśnie się przesuwają, wszystko. Później widzę, jak on traci wiarę, jak jego żona płacze. I później widzę, jak anioł przychodzi i anioł zaczyna go wzmacniać w tej wierze. I mówi, że to jest wystarczające. Ja później, jak on pierwszy raz on powiedział, że ci ludzie, którzy mieli słowo wiedzy, to żeby ci ludzie do nich przyszli, bo tak po prostu oni wychodzili i się, ci, którzy nie byli jeszcze uzdrowieni. No i ten pan do mnie idzie, znaczy oni go prowadzą, bo on nie umiał chodzić w ogóle, tylko go tak, wiesz, ciągali tak, o. No i on doszedł do mnie, ale ja cały czas czułam, że tam coś jest jeszcze z sercem, nie? Tylko on nic z tego nie powiedział. To ja mówię, dobra, zostawiam, bo ja bym się o to pierwsze pomodliła. No i ja im opowiadam najpierw, co ja widziałam, co wszystko. Oni potwierdzają, że tak było, że faktycznie, że ona już widząc, jak on podnosi, czując jego ból, straciła wiarę. Ja mu mówię, że to, co ma, jest wystarczające, że Bóg już posłał anioła, on nad nim stoi. I zaczynam się modlić o niego, tak? I on cały czas rusza, ale zaczynam od pleców, więc on mi się prostuje, mówi, że już żadnego bólu nie czuje, podnosi nogi, zaczyna normalnie chodzić, tak? Tą ręką, on jej w ogóle nie umiał, okazało się, że tu miał nerw ten, więc zaczyna tą ręką ruszać i słuchajcie, wtedy dostaje zawału serca. Ja myślałam, że ja zejdę tam. Ja.
Osuwa się na ziemię, tak, tak. Dzwonią po pogotowie.
Znaczy nie osuwa się, tak, oni łapiemy go, tak? I wytargujemy go do tego, wytargujemy go bliżej tam powietrza. Ja trzymam cały czas tu i tu rękę i się modlę, tak? I modlę się, ale mało jest z nim kontaktu, on w ogóle jest cały mokry, wszystkie objawy zawałowe, tak? Ja gdzieś czuję w sercu, wiesz, a jeszcze jak jechałam, to czułam, że będę po prostu się modlić o osobę do wskrzeszenia zmartwych. I mówię, Boże, nie tak szybko. Wiesz, ale modlę się w każdym razie, trzymam cały czas te łapy. Oni mi tłumaczą, mówię, nie przejmuj się, wiesz, bo musimy wezwać ambulans. Ja mówię, nie, no jak najbardziej wzywajcie, tak? Wszystkie takie rzeczy ten. Ale cały czas się modlę. Ten tłumacz tłumaczy to, co ja do niego mówię, tak? On nie jest w kontakcie. Później mówię, dajcie mu wody, dajcie, wiesz, postawcie tu jakiś wiatrak, oni to wszystko robią. W końcu przychodzi jego pastor, który jest tak zły na mnie, czy tak przynajmniej wygląda, że mnie już po prostu, ale mówię, dobra, modlę się dalej.
Pastorzy to w ogóle fajni, to tak, w Brazylii. Tak. No, tak, no. Wy macie fajniejszych.
Jedźcie do Brazylii, będziecie nas kochać.
Tak jest. No, ale nocy po prostu proboszczowie, że nie podskoczysz.
No, ale w każdym razie, wiesz, modlę się o niego i po prostu, wiesz, myślę sobie, i spędziłam z nim chyba 20 minut, słuchajcie, i facet zaczyna się do mnie uśmiechać, zaczyna mi dziękować, mówi, że już z nim wszystko dobrze, że po prostu, wiesz, zaczyna oddychać normalnie,
pogotowie,
wiesz, zaczyna,
nie dojechało.
Tak. No czy pogotowie, no to i tak oni go muszą sprawdzić, bo w takim wypadku, kiedy to wszystko muszą, ale wiesz, pokazuje mi, że ta ręka mu chodzi na tyle, tak, na tyle. Ja to powiem, bo tylko jedną modlitwę miałam dziękczynną, że on tam nie zszedł po prostu, albo że wróci jakkolwiek. Ale po prostu nie mogłam się przez jeden dzień otrząsnąć po tym doświadczeniu, bo myślę sobie, Boże, po prostu, jakie to jest ważne, że jak modlisz się o różne rzeczy, to musisz słuchać Ducha Świętego, bo są jeszcze rzeczy ukryte, które ty czujesz, tak? Bo ja to czułam, jak on tam był, jak przyszedł, że to jest serce. Tak? Jakby, że to jest taka główna rzecz. I później okazało się, że miał krwiaka tu w głowie, dlatego ja cały czas po prostu się modliłam nad tą głową i sercem jednocześnie, nie? Już jakby tego nie lekceważyłam. Ale to doświadczenie naprawdę spowodowało, że ja pomyślałam sobie, no fajnie, w tych uzdrawiających przedmiotach jest również śmierć, nie? I to było po prostu mocne dla mnie doświadczenie, bo później, kiedy modliłam się o osoby z cystami, z rakami, tak, to po prostu zdawałam sobie z tego sprawę, co tam jeszcze nad nimi siedzi, kiedy ta ciemność była widoczna w nich, nie? I no, to takie...
Drugie słowo wiedzy, które takie dostałem, bo to była taka stała procedura, że po kazaniu nas brano. To była jedna, około 30 osób, bo byliśmy w tych trzech autokarach w różnych miejscach. Stawiano nas i po prostu mogliśmy przekazać słowo wiedzy. I to było drugie albo trzecie słowo wiedzy. Powiedziałem, że jest ktoś, kto ma po prostu swędzące plamy alergiczne na różnych częściach ciała. I tam się ktoś zgłosił, 2-3 osoby się zgłosiły, więc nie wiedziałem, ale później się okazało, że jeden z tych mężczyzn podszedł do mnie, kiedy już była ta usługa, kiedy wszyscy o wszystkich się modlili. I mówi, że tak, że ma, że miał w ogóle... Brał udział w jakimś gangsterskim czy napadzie, czy był ofiarą. Był postrzelony, miał tu taką bliznę przez czaszkę z tyłu głowy i miał pocisk w głowie. I po tym wypadku zaczęły się dziwne rzeczy z nim dziać. Dostał plam na całym ciele, i które były strasznie swędzące. I ja mówię, dobrze, to się modlimy. Pomodliliśmy się. Zobaczcie, te plamy zaczęły znikać mu na moich oczach i wszystko go przestało swędzić. Jeszcze parę plam miał, ale mówi, że już nie swędzi, nie? Się pytam, czy jeszcze o coś się modlić? On mówi, że tak, że po tym postrzale ma uszkodzony nerw i po prostu ma tak głośny hałas w prawym uchu, tu miał tą szramę, że on w ogóle nic nie słyszy tym, tylko słyszy hałas cały czas, taki dźwięczący jak motor. Mówię, dobrze, modlimy się, kładziemy ręce z tłumaczem na jego głuchu, trzymamy go, modlimy się, przerywamy za jakiś czas, by sprawdzić, co się dzieje. On mówi, żeby się modlić dalej, bo czuje, jakby ktoś mu gorącą oliwę do czaszki wlewał i ona tam tak wiruje, jakby ktoś w szklance zamieszał herbatę, ten olej czuję, nie? To już wiecie, to zachęta. Modlimy się drugi raz i słuchajcie, on mówi, modlimy się 3-4 razy, on mówi, że to zeszło, że to jest na poziomie 10% tego, co było. I że on po prostu cały czas czuje ten olej płynący i on wierzy, że to się po prostu zaczęło, nie? Bo niesamowite.
Ja modliłam się o takiego człowieka, który właśnie był na tych spotkaniu pastorów i liderów. I podeszłam do niego, później już tak podchodziłam tylko do tych ludzi, do których wiedziałam, że mam podejść, więc podeszłam do niego i widziałam, że mówię do niego, że ty nie umiesz przyjąć tego, co tutaj się dzieje, że jest ci ciężko się przez to przebić. On mówi tak. Ja mu powiedziałam to, co mi właśnie Duch Święty powiedział o tym, co Zosia mówiła, że słuchaj, ty musisz nie chcieć tego przyjąć tak jak zwykle. Musisz się od tego odwrócić, musisz dać Duchowi Świętemu po prostu działać tak, jak on chce. Położyłam na nim rękę, słuchajcie, po 2 minutach on był kompletnie mokry. On był tak gorący i kapało z całego jego ciała. Po prostu kapało z jego rąk, z jego czoła, z jego nosa, z jego włosów. Po prostu i cząsło nim tak i po prostu kapało. Bóg mi później powiedział po prostu, jakie te rzeczy będzie ten człowiek robił. I co jest ciekawe, że dzień później on przyszedł do mnie z żoną, ja mu jeszcze te rzeczy powtórzyłam i umówiliśmy się, że jak wrócę tam, to było ciekawe, że umówiliśmy się, że ja wrócę i że będziemy oglądać to, co jemu Bóg tam na tym sercu położył. On się jeszcze dopytywał i mówił, czy to tak, czy tak. Ja mu mówię, że ja nie wiem, ty masz zacząć, nie? Ja mówię, że Bóg ci to objawi. I to jest ciekawe jakby, że...
To był człowiek po przejściach w służbie, tak? Powiedziałaś to?
Tak, no.
Zrezygnował ze służby Bogu i teraz po prostu dostał słowo.
Sprzedawał mieszkania. Ja wiedziałam o tym, mówię mu, że ja widzę, że ty chodzisz po ulicach, tak? I masz dostęp do ludzkich domów i pukasz do tych domów, tak? Ja mówię, co ty robisz? On mówi, no sprzedaję mieszkania, że po prostu takie nieruchomości w ogóle, nie? Ale to było, dla mnie to było takie właśnie znowu następne przyjście następnego człowieka, który jakby Duch Święty go dotknął i on po prostu, mówię wam, no ja tak mokrego człowieka, on nie miał suchej plamy na sobie, po prostu kompletnie jakby, a on mówi do mnie jeszcze, słuchaj, ja nie mogę upaść, bo ja miałam operację, w której ledwo zginąłem, wypadek, w którym ledwo zginąłem i tu mam taką odtąd dotąd szramę całą, nie? Ja się boję upadać, więc on przez to, że on nie upadł, prawdopodobnie jakby upadł, to by go tak, w nim się to tak nie nagromadziło, nie? A przez to, że stał, no to namaszczenie jakby tak się z nim nagromadzało, że to po prostu przelewało się, nie? No, ale najlepszy był mój mąż, który oczywiście trzeciego dnia już był na aucie. Ja się spodziewałam, że tak będzie, ale po prostu leżał gdzieś tam między siedzeniami, nie? Najpierw na podłodze, był totalnie... Jurek się upił na wesoło, śmiał się tak, że ja mu śpiewałam Wędrowali szewcy przez zielony las i on tak szedł i się śmiał. Ten się upił na smutno, porobiliśmy takich zdjęć po prostu, gdzie jeden drugiemu buzi daje w policzek. Ten kompletnie pijany, bo żeśmy ich około siebie posadzili, żebyśmy mogli funkcjonować.
No, a dzięki, że
więc Marek był kompletnie zalany tak na zasadzie, że szeptał tylko Jureczko, ja ci kucham, wiesz, ty wszystko razem zrobimy, nie? Po prostu później się władował na Filipa, bo Filip oczywiście jak to syn nie może być pijany, tak? Więc władował się na Filipa i na starszego tego i tam po prostu oni go próbowali zrzucić, ten ich tam obcałowywał, oblizywał, w ogóle nie wiadomo co robił.
No, i no później... muszę wam coś powiedzieć po prostu na ten temat. W ogóle dziękuję Zosi, ona to właśnie parę razy to wróciło, to słowo też inne osoby mówiły, żeby się po prostu nie troszczyć, żeby wypuścić wszelką kontrolę z rąk, jak tam pojedziemy, żeby się nie gorszyć, żeby nie oceniać. Powiem wam, to było w tym wszystkim takie dla mnie najbardziej kluczowe, bo ja po prostu pojechałem, to już się wszystko zaczęło dziać. Ja widzę te świadectwa, ja słyszę, ja nie mogę w to uwierzyć. Znaczy ja wierzę oczywiście, że wiesz. Szczególnie, że już widzę to. Wiesz, ale po prostu w środku są jakieś różne historie się dzieją. Widzę tych pastorów, którzy są po prostu gdzieś w jakiejś religii pogrążeni niektórzy. Miejscowi, tak? Widzę po prostu jakieś tarcia. Widzę, myślę, czy to się... Zaczynam analizować, czy to się da przenieść do Polski, wiesz? Czy to w ogóle jest prawda, w czym ja uczestniczę? I powiem wam, to była prawdopodobnie jedna z największych walk duchowych, jaka tam została stoczona. I dopiero w momencie, kiedy ja po prostu... Kiedy Bóg mnie powalił na ziemię i powiedział mi, nie przyjechałeś tutaj po prostu po żadne uzdrowienie dla siebie, pastorskie, czy takie odbudowanie. I Bóg mi powiedział, w stosunku do Bożych planów, w stosunku do planów, które mam dla ciebie, ja leżałem taki zwinięty jak embrion, jak po prostu orzeszek taki ziemny, na ziemi, mnie tak trząsło. Bóg do mnie mówił, ty jesteś jak płód w łonie w stosunku do rzeczy, które dla ciebie przygotowuję. Ty jeszcze nawet się nie narodziłeś do tego, co ja dla ciebie przygotowuję. Nie jesteś pastor na sanatorium, żeby cię podratować, wyleczyć, ulepszyć. Tylko po prostu rodzisz się na nowo, do nowej rzeczywistości. I powiem wam, wtedy mi naprawdę odpuściło i zaczęło się to pijaństwo w duchu. My byliśmy jak we śnie, bo się skończyło spotkanie, na którym usługiwaliśmy. Wsiadaliśmy do autobusu i jeden tylko drugiego tak palcem dotknął, mówiąc więcej ducha, i my już się w tym autobusie tarzaliśmy. Boicie. Chcesz jeszcze parę zjadek powiedzieć dzisiaj? Wiecie, i po prostu, i to mówię sobie, dwa razy mnie wyniesiono, wyniesiono mnie z tego, z autobusu w ogóle, nie byłem w stanie wyjść, zanieśli mnie do hotelu. Raz pojechaliśmy po takim pijaństwie, podwieźli nas, to był taki uroczysty obiad w takiej restauracji fajnej, stekowej, brazylijskiej. W ogóle, powiem wam, w życiu nie byłem na takim bogatym weselu, jak byłem wtedy na tym lunchu. Kelnerzy w Liberiach nosili... Co? Raz to zebrali na coś takiego. Nosili mięso na takich długich, wiesz, widelcach, kroili na talerzach. Oprócz tego było, ja po prostu...
Nie wiem, czy jedliśmy psa, czy kota,
nie
czy
nie wiem, co tam, wszystkie rodzaje mięsa, jakie są chyba na świecie, z różnymi sosami, ale wiecie, ja przez pierwsze pół obecności w tej restauracji w ogóle nie wiedziałem, gdzie byłem. Siedziałem przy stole, bełkotałem.
Tragiczne
jest. I to było, wie, ludzie się, niektórzy się śmiali, niektórzy byli przestraszeni. Niektórzy się bali o kelnerów i restaurację. Jak na to zareaguję? Ja siedziałem przy stole, Jurek się cały czas śmiał przy stoły dalej. Ja siedziałem przy stole i wiecie, taki w takim mamrocie, coś mamrotałem, opowiadałem. Kto trzyma, niech puści, niech popuści.
To krzyczałeś w autobusie, kochanie.
A. Myślałem, że tam, dobra. Wiesz, niech popuści, niech przyjmie. I wiesz,
popuszczaliśmy.
I po prostu wszyscy popuszczali już na miejscu. Ale siedzę przy stole i tak szczelinkami oczu widzę, że siedzi ze mną Leszek Adamski. I słuchajcie, on kupił niedawno w Mysłowicach na granicy parku, w którym odbywają się koncerty uwielbieniowe. Tam część osób od nas jeździła.
Hillsong,
jakieś tam inne zespoły były. On kupił wielką dyskotekę za po prostu jakąś śmiesznie tanią cenę, za 1 000 000 złotych, ileś tam tysięcy metrów kwadratowych, z wyposażoną knajwą w podziemiu, ze świetlicami na górze i tam zbór będzie robił. Wiecie, ja siedzę w tej restauracji i po prostu mam otwartą wizję. Widzę, że jestem dronem unoszącym się nad tym budynkiem, nad tą zielenią i zaczęłem mówić: Leszek, słuchaj, Leszek, ja widzę, ja widzę. Oni wyciągają kamerę, zaczynają nagrywać. Ja po prostu... Bełkoczę to, ślinę wycierając w międzyczasie.
20 minut bełkotałem.
20 minut mu opowiadałem, co widzę, unosząc się nad tym budynkiem, ze szczegółami. Widzę, jak ludzie walą drzwiami i oknami tego budynku, jak on jest napełniony, wiesz, po prostu piorunem. I później, jak skończyłem to prorokować, jeszcze taki byłem trochę, ale mówię, jestem w restauracji, dobra, zacznę jeść, tak się zacząłem uspokajać. Leszek nagrywał to na kamerę, Leszek kończy nagrywać i mówi... W życiu w taki sposób słowa proroczego nie dostała.
A Magda do tak niego dziwnie. Krzyczy. A Magda ryczy,
siedzi broda i mówi: ryczy. To nie jest proroctwo! To nie jest żadne proroctwo! On był w niebie! On to widział! Ty to już masz! Ty już nie musisz nic wierzyć! Cała pokra, wiesz. Po prostu do wariatów, powiem wam. Do wariatów po prostu.
Później przychodzi właśnie Blaine do nas i w ogóle i mój Marek wstaje, zaczyna go tam, wiesz, przytulać. Ten nagle przerażony,
ja
bo on go całuje, nie?
W ogóle Bóg mi pokazał, słuchajcie, że musimy się całować. Że my po prostu jesteśmy tacy sztywni, słuchaj, tacy po prostu. My musimy się zacząć przytulać. Nie bać się naszych ciał. Nie bać się przyjaźni, czułości, przyjaźni.
Będzie dobra kaseta znowu do nagrania.
Kiedy ty ostatnio siedziałeś przy ognisku, śpiewałeś z przyjaciółmi. Słuchajcie, my jesteśmy tam w Rio. To jest w ogóle, myślę, że to jest też dlatego Bóg ten wybrał... ten kraj dla przebudzenia, bo jest wieczór. W ogóle dzięki, Artur, za to namówienie nas na Rio. Na początku, jak Artur nas męczył, mówił: musicie być w Rio, pojechać do Brazylii, nie być w Rio. A we mnie ten duch religii mówił: nie jadę do Rio, jadę na przebudzenie.
On mi cały czas mówił:
a ten mi, Rio, musisz Copacabana. Jaka Copacabana, co to jest?
Ja myślałam, że to jest cygaro. Tak.
Ja coś słyszałem o takich czapkach z daszkiem, wiesz, Copacabana. Później się okazało, że te czapki to było od nazwy tej plaży, takiej w łuku, wiesz. Ale dobra, pojechaliśmy, to dar z nieba. To, że tam byliśmy. Ale wiecie, po prostu wieczorem młodzież wychodzi, śpiewają, tańczą. W samolocie jakiś dzieciak zaczął śpiewać. Słuchajcie, pół samolotu się do niego przyłączyło. Ja mówię o niewierzących. Wiesz, i po prostu, i teraz ja sobie myślę po prostu, my jesteśmy, powiem wam, my jesteśmy tacy spięci, jak po prostu, jak nie wiem, jacyś garniturowcy. Największy luzak to tutaj jest po prostu jakiś...
Ale z drugiej strony jest coś fajnego, co na przykład, wiecie, tam było, tych Amerykanów było 50, nas była 20.
Byliśmy drugą co do wielkości grupą.
Później już były jakieś pojedyncze jednostki, no, z całego świata tak naprawdę. Było z Australii, z jakiejś tam też z Wietnamu, nie? No,
Nowa Zelandia, Wietnam, tak, Ameryka Południowa, tak. Anglia, Niemcy, pojedyncze osoby,
no,
Kanada.
Więc generalnie ta grupa była Chile, bardzo widoczna. I to było ciekawe, że oni zaczęli już pewne... Teraz piszą cały czas do nas, oni mówią: Boże, jaki w was jest głód. Jaki w was jest
tak,
głód.
Tak, bo to było świadectwo na temat tej polskiej grupy, jak my to przeżywamy i jak nas Duch Święty porwał. My byliśmy najbardziej odjechaną grupą tam po prostu. narodową w tym tym.
Ale taką mieszanką, bo od właśnie ryku, że ciągle ryczeliśmy, płakaliśmy, do takiego właśnie śmiechu po...
Było kilku takich sztywniaków, tak, którzy po prostu nie mogli uwierzyć, że oni są częścią tej grupy. Których i tak w końcu Bóg dotknął po prostu. Słuchajcie, z tego, w tej restauracji jeszcze wam dokończę, po tym proroctwie, tam później się całowałem z paroma osobami, modliłem się, parę osób musiało dokończyć deser pod stołem, specjalnie zalbowali deser, siadali pod stołem pod tym, żeby nie śmiać się, żeby móc dokończyć deser lodowy. Taki jest świetny pastor z Zakopca, Łukasz Zawiślak. Tego po prostu tam wytarzało tak, że głowa mała. On po prostu krzyczał, dajcie się, dajesz, taka dobra restauracja, w życiu nie byłem. Po prostu, co będę robić? I wychodzimy z tej restauracji i tam była na wyjeździe taka Wietnamka, która od 5 lat mieszka w Stanach. Taka mała, uśmiechnięta, w ogóle wielkie serce do służby. Była na misjach w Tajlandii przez wiele lat, w służbie miłosierdzia takiej. I ona tak idzie, tak patrzy na mnie, a ja, wiesz, wychodzę z knajpy. Kurde, taki, wiesz, po prostu na nogach, wszystkich obdarzam uśmiechem, tam, wiesz, całuję, wiesz, jak leci w ogóle, znajomy, nieznajomy. I ona podchodzi do mnie i mówi, ale to cudowne, w życiu czegoś takiego nie przeżyłam. Ja bym tak bardzo chciał, czy mógłby się brat o mnie pomodlić? Ja tak na nią patrzę, mówię, dobrze, nie? I ona tak staje, tak. Ja po prostu, wiesz, z takim oczekiwaniem pobożnym, nie? Ja tak kładę ją ręce, mówię, no dziecko, znaczy nie mówię w sobie, mówię, dziecko, tak, to ty tam za wiele nie przyjmiesz. I tak po prostu stoję i tak, wiesz, strasznie mnie suszyło. Po prostu cały czas wargi obryzywałem, wiesz, tak po prostu, wiesz, i tak stoję tak. I tam taki tekst mieliśmy też, Majse senior, wiesz, po portugalsku, więcej pana, wiesz, tak, czekam. I ona tak stoi, w końcu, wiesz, ona otworzyła okno, oczy tak. Oczy tak na mnie patrzy, nie? I tak, no mówię, no to może nie tym razem, nie? I tak, wiesz, zrobiła krok, a ja tak, wiesz, oblizałem się jeszcze raz, dotknąłem ją i ona na ziemię. Upadła na ziemię, zaczęła krzyczeć na środku restauracji, akurat przy przystawkach. Po prostu macha rękami i nogami, rży. Ja nie wiem, co było później, bo ja po prostu, wiesz, ja byłem w transie. Ja po prostu wyszedłem, dalej całowałem następne osoby, wyszedłem z restauracji, położyli mi w autobusie. Ale później, wczoraj patrzę na Facebooku, patrzę, wynoszą ją po prostu z autobusu. I ona rży. Słuchajcie, ona przez ponad godzinę była w transie, bo nagrywali to na komórce. Później w tej mamy taką zamkniętą grupę, bo prosili nas, żebyśmy tych ekscesów do internetu nie wrzucali, bo ludzie mają poważne prace, wiesz, są dyrektorami, różne rzeczy. Więc mamy taką zamkniętą grupę. I słuchajcie, ona jeszcze później płakała na sofie w lobby w hotelu przez godzinę, bo Bóg ją dotykał i mówił jej o jej powołaniu, które przyjdzie. Słuchajcie, a to było takie po prostu, wiesz... I po prostu gleba totalna, wiesz, i odjazd, nie? To po prostu, ja nie mogłem uwierzyć. I to się wszystko, powiem wam, zaczęło dziać wtedy, kiedy ja przestałem myśleć. Kiedy ja przestałem myśleć. I to powiem wam,
jakie... Amen!
Amen! Nie chcę myśleć! Ja już nie chcę myśleć! Ja chcę żyć! Ja chcę przeżywać! Ja chcę czuć! Ja chcę być w Bogu! Ja chcę słyszeć, co Bóg mówi! Słuchajcie, w ogóle przyjechałem do Polski i sobie myślę, po prostu ja tu nie jestem w stanie nic wyprodukować. Ja bąka mogę puścić, ale ja nie mogę po prostu kościoła zorganizować, wiesz? Kościół to jest rodzina, to nie jest organizacja! To jest po prostu przeżycie, to jest odczuwanie! Jak nie czujesz, to nie masz, musisz poczuć! Wiesz, jesteś... Jak wyjeżdżaliśmy, staliśmy po prostu, wiesz, w ogóle tak się naśmiałem tam też, bo oprócz tego, pijaku byłem na smutno i suchoty, nie? A kiedy byłem pijany tak trochę na trzeźwo, to strasznie dużo się śmialiśmy. Śmialiśmy się z wroga. Jak tylko przychodził jakaś myśl taka troski pod tytułem czegoś, to wszyscy wybuchali śmiechem, Polacy. Tak jakby Bóg nas chciał tą polską grupę uzdrowić. I Bóg nam powiedział bardzo ważną rzecz. Mówi, jak wrócicie do kraju, najważniejsza bitwa to jest nie troszczyć się. I tylko to.
Magda miała właśnie taki sen i ona do mnie przyszła i mówi do mnie, Iza, po prostu mam tak koszmarny sen. Śniło mi się całą noc, że pływałam między rekinami, nie? Że pływałam między rekinami i że po prostu, wiesz, i rano się obudziłam, słuchaj, i wypiłam 3 litry wody, nie? Po prostu jedną po drugą.
Znaczy, wypiła to już.
Wypiła, tak, nie, właśnie jak się obudziła, to wypiła.
No mówię, na jawie wypiła.
Więc byłam taka spragniona i wiesz, i ona mówi, kurczę, bez sensu, taki koszmar, nie? Ale ja wyszłam, bo wtedy była akurat impartation następne, więc ja wyszłam do tego impartation, staję w impartation i Bóg do mnie mówi, to są troski, nie? Mówi, to jest do Magdy, ale później, wiesz, mówię, to są jej troski. Ona po prostu, kiedy ulega tym troskom, to jedyna możliwość, żeby wyszła spod tych trosk, to jest musi pić bardzo dużo, nie? I tam później różne rzeczy się ze mną działy, jak się doczołgałam na miejsce, to mówię, Magda, to był sen o tobie i to był sen o troskach, jeżeli po prostu nie chcesz chodzić w troskach, musisz pić, nie? I później się okazuje, siedzimy razem, jak cała polska grupa, żeśmy razem siedli i zaczęli gadać, i zaczęliśmy sprawdzać, co Bóg nam mówi i właśnie to słowo nam powiedział. Magda mówi, to jest ten sen, to jest to słowo, że jak my wrócimy, to pierwsze, co przyjdzie, to jest troskę, wiesz, jak myśmy kiedyś wracali dawno temu ze szkoły, z Upsali, to myśmy po prostu przyjechali tu i witał nas nas na spotkaniu Janusz i na Andrzej. Lotnisku. I my tak na nich patrzymy, Boże, co oni tacy szarzy, wiecie, jak Janusz ma na nazwisko, nie? No, ale w każdym razie, co oni tacy szarzy są, nie? I ja po prostu tutaj, jak wróciłam, ja mówię, Marek...
To było 20 lat temu, jak ze szkoły biblijnej tak. Wracaliśmy po rocznym pobycie za granicą.
Identyczne doświadczenie, tylko jeszcze mocniejsze jakby, że z jednej strony widzisz, co w człowieku jest takie światło, które z niego wychodzi, a z drugiej strony widzisz ten przycisk, te rekiny, które go przyciskają do ziemi, że on nie może po prostu wpłynąć w tym, co Bóg ma dla niego, nie? I tam też jedno takie ważne słowo było, takie, które Magda dostała przed wyjazdem. Ona do mnie i zamówiła, ja się dużo modlę o tym, po tym, co ty mówiłaś, że gdzieś doszliśmy z tym wiatrołapem do takiej krawędzi i że ty nie wiesz, co dalej, że jakby jesteś w tym miejscu, tak? Wtedy ja mówiłam jej i ona mówi, i Bóg mi pokazał przyszedł do mnie anioł w nocy, ta broda to mnie załamuje po prostu. Ja nie wiem,
Magda
usłynęła.
Wy wiecie, że to poważna kobieta
po prostu
jest, nie?
I taka położona nauczyciel, a ja co, nauczyciel, nie jestem prorok, byłam, a teraz co? To po prostu, co ty, na czym teraz nasza przyjaźń będzie polegała?
No będziesz Jezusem już.
Aha, czy mnie ukrzyżują?
No, nie, zmartwychwstajesz.
No ale w każdym bądź razie, wiesz, w każdym bądź razie Magda mi mówi, i słuchaj, Iza, przyszedł do mnie anioł, przyniósł mi trzy karteczki i powiedział, że to są trzy karteczki, trzy rzeczy, które powodują, że my nie potrafimy wejść głębiej, nie? I ja mówię, no to dawaj pierwszą. A ona mówi, pierwsze to przebaczenie. O, ja mówię, no. Mówi, musimy cały czas pilnować naszego serca i po prostu, żeby przebaczać, nie? Słuchajcie, ja miałam, to było jakoś, ona mi to powiedziała 4 tygodnie przed wyjazdem. Mhm. Ja myślałam, że ja zejdę przez te 4 tygodnie. Ja miałam tyle powodów do wybaczenia. Że ja po prostu non-stop myślałam, że siedzę tylko w domu i mówię, wybaczam temu, wybaczam tej nauczycielce, wybaczam. Ja myślałam sobie, Boże, ja nigdy w takim nieprzebaczeniu nie żyłam. Jak wtedy, kiedy ona mi tą karteczkę przeczytała. Ale pytam się jej, jaka jest druga?
Ona mówi,
cicho. Ona mi mówi, nie zapisałam sobie.
Nie pamiętam ani drugiej, ani trzeciej.
Ja mówię, no nic, no dobra. I słuchajcie, wiesz, stoję na tym samym impartation i Bóg mi mówi, jaka jest druga karteczka. Wiesz, znaczy siedzę obok niej, tam było słowo i Randy mówił słowo o tym, że jeżeli my wypowiadamy słowa, przeklinamy ludzi, związujemy ludzi i że my musimy po prostu te słowa, którymi związaliśmy ludzi, jakby, znaczy, że słowa, które ludzie nad nami wypowiadają i to są słowa, które my wiemy, że one nie są z Boga, my musimy je łamać, bo one potrafią nas wiązać, nie? I mówi właśnie, że i o tym, że my musimy też nie mówić nad ludźmi słów, tak? Bo my ich również wiążemy, ale mówił tam dużo właśnie o osądzie i fajne dołożył jeszcze jedno słowo do osądu. Pamiętacie tą miarą dobrą, natłoczoną, poczesioną? I on mówi o tym, że to jest identycznie z osądem, że po prostu jeżeli my osądzamy, to my będziemy dostawali miarą dobrą, natrzęsioną, potłoczoną, sąd. Tym osądem w głowę, nie? Ja tak siedzę i nagle mi mówi druga karteczka, osąd, nie? Więc miałyśmy już dwie karteczki, nie? I mówię Magdzie, a Magda mówi tak. Druga karteczka, nie? I miałyśmy dwie i później doszła jeszcze jedna na koniec o jedności, ale to nie chodziło o to, żeby było, wiesz, żebyśmy wszyscy byli, bo ja mówię, Magda, to niemożliwe, żebyśmy wszyscy byli w jedności. A Magda mówi, ale to nie o taką jedność chodzi. To chodzi o taką jedność, że kiedy są ludzie, którzy czują tą Boże jedną obecność. Wizję, oni czują to bardzo mocno. Ci pastorzy, którzy czują tą wizję, ci liderzy, którzy czują, że oni stają w jedności. To nie chodzi o to, że musimy wszystkich przymusić do stania w jedności, bo to jest niemożliwe. Bo wiesz, Renty takie coś fajnie powiedział, że całe życie zmagał się z tym, myśląc o tym, że wszyscy muszą być w jedności, żeby się coś wydarzyło. I on mówi, i w pewnym momencie zaczął czytać o tym, że jeżeli dwóch lub trzech zgodzi się, w moim imieniu ja tam jestem. I mówi, to go uwolniło, bo mówi, wystarczy dwie kobiety, które będą się modliły o zbawienie miasta, które w jedności będą stały, to miasto będzie dotknięte, to miasto będzie zbawione.
Wiecie, też taka jedna z rzeczy, które na samym początku zaraz, bo to właśnie było to, przebaczać i nie osądzać. Powiem wam, to jest po prostu... To jest diabelstwo.
Bo tam było pewnie osądzanie i później w przekleństwo wchodziło, że
osądzanie jest... My musimy po prostu się wszyscy z tego uwolnić. Wiecie, ja powiem wam, jedna rzecz ciekawa. Zawsze jak wracałem z takich imprez, czy ze szkoły biblijnej, czy konferencji zagranicznej, to już się nie mogłem doczekać, że wrócę i opowiem to wszystko i przekażę i to nas tak wszystkich, wiecie. Powiem wam, pierwszy raz nie chciałem wracać. Ja mówię, ja tu zostaję. Po co wracać, tu jest tak dobrze. Rozbijmy 3 namioty. Po prostu ja naprawdę nie chciałem wracać, to było pierwsze. Druga rzecz, jak wróciłem, to powiem wam, ludzie mnie pytają. Po prostu, ale wy, a słyszeliście, co w Polsce się dzieje w tym czasie, jak wy tam byliście? Ja trochę wiem, bo ja tam na nagłówki zerkałem. Ale powiem wam, dawno nie miałem czegoś takiego, że mnie to w ogóle nie interesuje. Ani nie podnieca, ani nie chcę o tym czytać. Ja po prostu, wiesz, słyszę, jak Bóg mi mówi, nie tańcz do melodii, której na emocjach chcą wygrać nam inni. Jest coś wyższego. I powiem wam po prostu, nie oglądam telewizji, nie przeglądam internetu po powrocie, jestem w jakimś innym miejscu. Wiecie, tam byłem, i nie tak będzie, bo powiem wam, to co dzieje się na zewnątrz, to Jezus by dzisiaj tutaj stał i by powiedział, maleńka trzutko, macie udział w czymś o wiele potężniejszym i większym. I się nie zniżajcie swoich serc do tego bagna. Bo przygotowałem wam królestwo, przygotowałem wam chwałę. My myślimy, że są jakieś ważne rzeczy się toczą. Są żadne ważne rzeczy. Nas jest tylko 40 milionów, wiesz. Niecałe. Wiesz, Brazylia ma prawie tyle mieszkańców, co Rosja cała. I jest piątym krajem co do wielkości na świecie. Wiecie, my po prostu, nas nie ma, ludzie nie wiedzą. Ja mówię, pojadę do tego kraju, więc znowu powiem, że jestem Poland i znowu im powiedzą, a tak, tak, Holland, Amsterdam. Pierwsza osoba, której mówię Poland, on mówi, a Holland, Amsterdam. Wiecie, jak to polską pychę może dotknąć. Ale powiem wam, no nas nie ma na ziemi. Nas nie ma na ziemi, my nie istniejemy w mentalności większości mieszkańców świata. My musimy się wyluzować, jeżeli coś ma być naszą identyfikacją, to nie Polsko! My tam po pijaku śpiewaliśmy, jeszcze Polska nie zginęła. I wiesz, już doszliśmy do krańca...
To była jedna z fajniejszych piosenek.
Doszliśmy już do krońca tego pijaństwa, już wszyscy leżą na ziemi. I jak ktoś... No i co teraz? A ktoś zaczyna. Nic się nie stało! Amerykanie, Polacy dzisiaj, Amerykanie nas nagrywają, my wszyscy na ziemi leżymy i w śniedotokach śpiewamy, nic się stało. W każdym razie wracam, wiesz, do tego troszczenia się i powiem wam po prostu, żaden problem to nie jest problem. Nie ma problemów politycznych, narodowych, jest królestwo światłości, które przynosi otwarcie oczu, odwarcie uszu, chromi chodzą, ubogim głoszona jest Ewangelia, ludzie idą do nieba i jest królestwo ciemności. Tak jak kiedyś my w ogóle Sforta spytali, co sądzisz o Hitlerze? On powiedział, o Hitlerze? To samo co o Churchillu, obydwa idą do piekła. To był środek II wojny światowej. To było bluźnierstwo. Powiem wam, dzisiaj jest tak samo. Ci, którzy nie służą Mesjaszowi, są na przegranej pozycji, a my mamy coś większego, ważniejszego. Dobra, wrócę do tego, bo już zaczynam głosić. A kiedy nie myślę i nie głoszę, to jest najlepsze, wtedy jest moc.
Poznaliśmy moc. Tam... Poznaliśmy...
Siedzę na ostatnim spotkaniu, słuchajcie, on głosi.
Ale jeszcze nie jesteśmy przy ostatnim spotkaniu.
Nie, jeszcze wrócimy tam. A chronologia? Po co chronologia? Bóg jest poza czasem. Słuchajcie, siedzę na ostatnim spotkaniu, na uwielbieniu, zaczyna mnie trząść. Zaczyna mnie trząść po prostu, cały się trzęsę. Wszyscy się też trzęsą, śmieją, różne rzeczy robią. Siadamy, wszyscy zaczynają słuchać kazania w ostatnim tym zborze, w którym byliśmy. A ja na kazaniu chowam się za tą osobę, która stoi przede mną i się cały czas trzęsę po prostu. Słuchajcie, jeszcze nigdy w życiu czegoś tak nie miałem. Przez godzinę się trząsłem, po prostu jak w febrze. A w środku był tylko jeden głos. Pojemnik, poszerzam twój pojemnik, żebyś wziął więcej. I to po angielsku, tam dużo po angielskiego, czyli container, contagious, wiesz, pojemność. Ja po prostu mnie to tak wytrzęsło, wiesz.
No, najpierw słyszał słowo contagious i nie wiedział, co to jest.
Tak, nawet nie wiedziałem, bo nie wiedziałem. I po prostu mnie przez cały dzień trzęsło. Mówię, Boże, chcę brać i dawać. Ja nie chcę myśleć. Co ja mogę tu w tej czaszce wymyśleć? Wszystko, co już miałem w życiu wymyśleć, wymyśliłem. Teraz chcę Boga, chcę Jego mocy. I słuchajcie, Bóg do mnie przyszedł, ale to parę dni wcześniej. Mówi do mnie, przerwij mi może, bo po prostu już nic nie będzie z tego. Parę dni wcześniej przyszedł do Boga. Ja, dla mnie jednym z takich rzeczy, nie wiem, czy związane z pastorstwem jest, czy z moim domem rodzinnym, gdzie było dużo takiej krytyki, osądzania, nie wiem. Ale dla mnie zawsze największym bólem takim było w pracy z duszpasterskiej, żeby dowiedzieć się, co w człowieku siedzi. I chciałem zrozumieć człowieka. I wiecie, dzięki temu pragnieniu doszedłem do całkiem wysokiego poziomu rozwoju. W czytaniu ludzi, co w nich siedzi. Ale powiem wam, cały czas to jest po prostu poziom bardzo niesatysfakcjonujący w stosunku do tego, jak bardzo ja chcę wiedzieć. Pojechałem do Brazylii, w ogóle nie mogłem zakumać Brazylijczyków. Po prostu czarna magia dla mnie. Sfera
niedostępna. Oni są świetni, oni nie mówią absolutnie po angielsku, ale próbują ci wszelkimi sposobami
po portugalsku
wytłumaczyć wszystko.
Wie pan,
więc
piłka,
jak zadajesz pytanie, to jesteś
nożna.
Po prostu... uziemiony.
I tam, to już kończę, teraz będziesz mówiła. I Bóg do mnie powiedział, dam ci poznać serca ludzkie przez ducha, a nie przez twoje rozkminianie ich. Czyli po tym, jak mi Bóg to powiedział, ludzie dzielą się słowem wiedzy, a ja mam imię, mi się pojawia w głowie. Eduarda. Ja mówię, no tego jeszcze tu nie było, jeszcze nikim on nie wymieniał. A ja mówię, dobra, mówię, Eduarda. Czyli jest jakaś Eduarda. Nikt nie podnosi ręki. Pastor wstaje, wiecie, z tych pastorów, proboszczów. I mówi, tu jest Eduarda. I pokazuje dziewczynę, która... Eduarda, która po prostu tańczyła w baleciku, wiesz, w czasie uwielbienia, w takiej fioletowej sukni. A Eduarda tak siedzi, wiesz. Jedyna Eduarda na sali. Słowo prorocze było, ona siedzi. Wstała. Modlimy się, nie wychodzi do modlitwy. Później ją znalazłem po modlitwach. Mówię, słuchaj, czy ty chcesz, żeby się o coś się dzieje modlić? Ona cały czas zamknięta, jak po prostu zakręcony słoik. A ona mówi, jest jedna potrzeba. Ja muszę rozeznać, czy ja mam studiować fizykoterapię, czy mam tańczyć dla Pana. Ja mówię, możesz robić...
Nie, że mam mieć służbę uzdrawiania.
Służbę uzdrawiania, tak.
A my to jaka ta służba uzdrawiania?
Pastor mi prorokował, że ja będę uzdrawiała tańcem narody. Pełnię entuzjazmu, jak to mówi. wiesz, nie wiem, o co chodzi, modlimy się, razem z Izą się modliliśmy. W końcu się okazuje, że ona bardzo chciała po prostu studiować tą fizykoterapię. Czuła powołanie, to było jej marzenie.
Zapytałam się jej, bo to było tak, że ona powiedziała, że już absolutnie zgodziłam się z wizją pastora, nie?
Tak, a ja poddała się.
Tak, a ja mówię, wszystko jest dobrze, ale jak ja trzymam na tobie rękę, to ja czuję olbrzymi smutek twojej duszy. Ja czuję to samym sobą, całym sobą, nie? To jak to jest, że ty chcesz się chcesz to robić, nie? No i ona wtedy zaczęła to opowiadać. No. Nie,
że... Wiecie, żeśmy po prostu ją uwolnili w imieniu Jezusa z duszewnych proroctw po prostu, ale które chciały wymusić tak. Na kimś pełnienie takiej, a nie innej woli. Nie?
Przedstawiliśmy się też, bo oni nas bardzo prosili, żeby później już służba Randy'ego Clarka nie miała z naszego powodu problemów, nie? No, że coś tam prorokujemy różnym ludziom. No niestety kilka takim narobiliśmy, no ale to mniejsza o to.
Tak trzeba, no.
No.
Także to jest a propos tego, że po prostu Bóg daje poznać, ale w miłości, to co trzeba człowiekowi. Nie, że człowiek chce poznać i zrozumieć innych ludzi. Po co nam rozumieć innych ludzi? Trzeba kochać Boga i przeżywać, tak? A jak będzie potrzeba, to Bóg da nam poznać, mi da poznać. Także przestaję się nad wami zastanawiać już. Dobra, już jest późno, te 13:11. Weźmy strzelby z jakiejś dwuróżki na koniec i usługujmy w modlitwie. Do mnie przyszła kobieta przed ostatniego wieczoru. Dwa wielkie wenflony zabandażowane w ręku. Sina na twarzy. Płacze, mówi, że ją wszystko boli. Co się okazuje? Wyszła ze szpitala na własne życzenie i ma ogromne zapalenie całego układu wydalniczego, czyli nerki, pęcherz, cewka, wszystko ją boli. Ma zatrucie, podawali jakieś antybiotyki, one nie działają i dla niej jest to ostatnia deska ratunku. I ona stoi przede mną i płacze. I mówi, że ją wszystko boli. I słuchajcie, i modlimy się, mówię, dobrze, to zaczynamy od góry, od nerek. Kładziemy jej ręce i słuchajcie, jakbyśmy po prostu człowieka z martwych wzbudzali. Modlimy się, o nerki mówimy, ona mówi, nie boli, ona jest taka szczęśliwa. Ja mówię, to jak, to wszystko dobrze? Ona mówi, nie, jeszcze jest pęcherz. I tam z innymi kobietami, kobiety kładą jej ręce, ja ręce na ręce oczywiście. Ona mówi, nie, jeszcze cewka, wiesz, tak przesuwamy te ręce. I sobie ona wychodzi po prostu zdrowa, szczęśliwa, płacze, mówi, jestem wolna od infekcji, bo to było powiązane bezpośrednio z strasznym, natarczywym bólem nerek, pęcherza i cewki. Ona poszła z całego bólu, mówi, idę do szpitala, żeby mi wyjęli wenflony. I to była jedna modlitwa.
Ja jeszcze powiem tak, że jak myśmy jako ta polska grupa przyjechali i zaczęli sobie opowiadać, to okazało się, że wszyscy po prostu z tych ludzi, z wyjątkiem takiej mniejszej grupy Jurka, to byli ludzie, którzy po prostu dostali od Boga wezwanie, żeby tam jechać. Także ta grupa tych 20 osób, wszyscy po prostu mieli wezwanie, zdecydowali się, wiesz, jak ja po prostu decydowałam się na ten wyjazd, to myślałam sobie tak, Boże, w miejscu, w którym jesteśmy na dzisiaj, to naprawdę jak po prostu jakiś przygód. Albo ja jestem szalona, albo po prostu, ja mówię, no przecież po prostu naprawdę przyjdzie mi sprzedać jakieś samochody, inne rzeczy. I wiesz, i wtedy Bóg zaczął do mnie mówić, że wiesz, znaczy ja wtedy odczułam, ale to jest dla mnie perła. Słowo Boże, które on do mnie powiedział, jest dla mnie perłą. Ja muszę być posłuszna jako prorok, pójść i zrobić to, co on ode mnie chce, bez względu na koszt. Ja myślę, wiesz, racjonalizuję jeszcze raz, mówię, dobra, mam nową pracę, może jakoś wyciągniemy to wszystko i w ogóle, wiesz, ale myślę sobie bez względu, i tak pamiętam, że rozmawiam z Magdą, i bo wtedy Marek był na jakimś takim aucie, więc myśmy we dwie gadały. Ja mówię po prostu, wiesz, ja mówię, Magda, co robimy? Po prostu ciągniemy go ze sobą, jedziemy, co robimy? I Magda mówi, a ty co czujesz? Tak, a ty, ja wiem, że ja muszę sprzedać, zadłużyć się, zrobić wszystko, co mam, bo to jest dla mnie perła. Ja o tym w Bogu rozmawiałam, ja muszę to zrobić, nie? I później rozmawialiśmy z tymi Polakami i oni wszyscy po prostu, wiesz, mieli podobne świadectwa. I pamiętam, że rozmawiałam z tym Blainem i zaczęliśmy mu opowiadać jednemu, drugiemu. I on po prostu słuchając nas, on mówi, ja muszę tam przyjechać, bo tam się coś zaczyna. Ja muszę tam przyjechać, bo tam się coś zaczyna. I wiesz, i ja po prostu później, ja powiem o takim swoim przeżyciu, tak szybko i krótko, bo ja, wiecie, ja jestem z tych płaczących, tak jak mówię, i wyjących, i ja tak do taty mówiłam, nie, no ja po prostu, wiesz, tu wszystkich części, ja prądy czuję, ale nic, ja myślałam, nic ze mną nie będzie z takich rzeczy, ja sobie nie pozwalam
na takie... W manifestacjach może też jeszcze tylko powiem, że wiecie, Amerykanie, jak przeżywali największa grupa, to albo coś się śmiali, albo po prostu padali i leżeli w nieprzydomny sposób. Natomiast polska grupa miała bardzo różne rodzaje przeżyć. Po prostu odśpiania, płacze, jakieś drgawki, posiedzenie w sparaliżowany sposób. Masa ludzi, którzy przez długą część w ogóle nic nie poczuli prawie do końca. I też Bóg jakby zaczął, wrócił do mnie do tych czasów, kiedy my byliśmy jeszcze w Jezusie z Panem i to przebudzenie śmiechu się zaczęło, żeby po prostu nie myśleć w tych kategoriach, po prostu, że ten coś ma, ja mam coś innego. Po prostu bierz to, co po prostu Bóg dla ciebie w zupełnej wolności, takim, jakim jesteś, tak? To nie... Jesteśmy różnego rodzaju odbiornikami. Dobra.
No i w każdym razie tam był basen, mieliśmy basen. tam gdzie mieszkaliśmy, bo to był amerykański hotel i amerykańskie warunki, więc mieliśmy basen. No ale ja na ten basen dotarłam raz, chyba drugiego dnia, a później każdą przerwę, którą mieliśmy, ponieważ przyjeżdżaliśmy rano, po najpierw usługa, później ten, to przerwy spędzałam w tej pozycji. Po czym się budziłam po godzinie i wychodziliśmy na wieczorną usługę, która kończyła się o 1 w nocy. Najszybciej, nie? Jeszcze nocna modlitwa, to już byłam w ogóle wyautowana. No ale chyba dwa dni przed końcem, czy trzy, tak było tak gorąco i tak nie... Ja mówię, Magda, idziemy na basen. Marek był wtedy, mówi, ja jestem nieprzytomny, mnie wszystko boli już, ja muszę po prostu się przespać, nie? Myśmy się z Magdą umówiły na basen. Ja zasnęłam w ogóle, bo tam nie mogliśmy się do pokojów dostać. Jakieś cuda niewidy. No i przyszłam spóźniona 15 minut. No i patrzę, że w basenie już jest Asia Kwiecień, która też tam była, nie? I tak, wiesz, i ona tak sobie pływa, coś tam rozmawia z Bogiem. No i taka para Brazylijczyków takich śmiesznych, facet w każdym razie, kobieta w tym bikini takim typowym, czyli bikini, a facet z postacią Chrystusa na plecach.
Wytatuowano
mnie. No i tak, wiesz, zaczynamy pływać w tym basenie, a Magda siedzi, nie? No i ja tak z Aśką rozmawiam, tam o czym przeżywamy, pływamy, Magda siedzi, nie? No i my tak pływamy z Aśką. No i mnie się skrzyżowały takie dwa obrazy. Raz wypłynęłam na tego Chrystusa, drugi raz wypłynęłam na tą panią w bikini. No i zaczynam się śmiać, nie? No tak się śmieję, myślę sobie, że to takie radosne, że tak Chrystus w bikini. I wiesz, i tak zaczynam się śmiać, i zaczynam się śmiać. Nagle zaczyna się śmiać Aśka i zaczyna się śmiać. I ja już zaczynam się bać, bo już widzę, że to nie jest naturalny mój śmiech, tylko że coś po prostu i próbuję przestać, tak? Zatrzymać się, przy czym nie mogę. Po czym patrzę, Broda wchodzi do basenu. Mówię, to będzie kanał. Mówię, nie wchodź do tego basenu, a nie potrafię tego nawet wypowiedzieć. I słuchajcie, mnie się już zrobiły takie żabie ręce, wiecie, w tym basenie. Przez 45 minut nie mogliśmy wyjść z basenu. Po prostu się tak śmiałyśmy, robiłyśmy takie różne rzeczy, one mi się topiły. Ale już taki kryzys nastąpił wtedy na samym początku, jak Magda weszła do wody. I mnie się przypomniał następny Brody sen. Magdzie się śniły krowy.
Ale to też na tym wyjeździe.
Tak, na tym wyjeździe. Już to było właśnie chyba drugi dzień na wyjeździe. Jej się śniły krowy, które weszły do wody. Weszły do wody, słuchajcie, i po prostu jedna z nich tak bardzo nie chciała być wyciągnięta z tej wody, że się zapalikowała w tej wodzie. I jej się śniło, że te krowy tam robią koziołki w tej wodzie. Ja już nie powiem wam, co my tam robiłyśmy, bo dziewczyny mnie trzy razy sztorcowały, że to ja jestem ta, która na pewno wszystko wyzdradzi. Więc opowiedziałam im, że żadnych intymnych rzeczy, które i tak są na filmie nagranych, bo nas Amerykanie nagrali, nie powiem. W każdym bądź razie, po prostu jak tak... Ja mówię,
o sobie powiedz, sobie możesz.
W każdym bądź razie... No, w każdym razie, jak już te krowy, powiedziałam, pamiętacie ten sen o krowach, opowiedzieliśmy Aśce, to już był koniec. Po prostu taki prąd nas porażał i później po tych...
Od tego momentu powiedzenie do dziewczyny, ty krowo, było komplementem.
Wzbudzało salwę śmiechu i ja po prostu próbowałam wyjść z tego basenu. Później się ze schodków się rolowałam, spadałam do wody, znowu wyłaziłam, znowu się rolowałam. W końcu stwierdziłam, że jestem jak taka foka leżąc na tym pierwszym schodku.
Ani no ty byłaś, one mówiły, że wyglądałaś jak foka.
Mokra foka! Każdy będzie, któraś z nich podskakiwała jak nimfa. Broda, przypomniałeś ten sen, próbowała za wszelką cenę po prostu usiąść na dnie basenu i zaczęła mi się topić po prostu w tym, nabierała wody, już miała tyle w ustach.
Stare baby.
Musiałam ją ratować z tego basenu, nie mogłam wyciągnąć. Później dwie dziewczyny, które przyszły, ja z nimi przez dwie minuty spokojnie w basenie rozmawiałam. Już mi się wydawało, że mi wszystko przeszło. Po czym przez 25 minut nie mogłyśmy wyjść z basenu. Po prostu próbowałyśmy na te schody się wepchać, wyjść na górę. Nie mogłyśmy. Ja już zaczęłyśmy płakać, że będzie wieczorne spotkanie, a my tu będziemy w tym basenie leżeć. Nie wyjdziemy z tego basenu i nic się nie uda. I w końcu w jakiś sposób pół wyciągany, ta Beata znowu, która tam przyszła, próbowała mnie wyciągnąć z tego basenu, ale to w ogóle była walka z wiatrakami. W końcu po prostu po tych 20 minutach to polskie spotkanie, które mieliśmy mieć, po prostu tak nas zmobilizowało, że stwierdziłyśmy, nie, no wychodzimy. Więc ja się wyczołgałam na kolanach, doszłam do przebierali na kolanach, przebrałam się wstając, później z torbą ciągniętą doczołgałam się do windy, wjechałam na górę. I tam po prostu jakoś chwilę odpoczęłam, próbowałam się ubrać, ubierałam się chyba z 20 minut. No i zdążyliśmy z 15 minut spóźnione na to spotkanie. No i wtedy po prostu wszyscy po kolei zaczęliśmy prorokować, cała polska grupa do siebie, dzielić się tym wszystkim. Ale po prostu ja sobie pomyślałam, wiecie, mi się cały czas przypominało to, jak słyszałam o chrzcie w językach. że człowiek był tak bardzo spięty, wiesz, taki, ja cały czas widziałam, że jestem tak skupiona na Polsce, tak skupiona na tym, co ja muszę wziąć, wiecie, że gdzieś po tym wszystkim, wiecie, że ja o swoje uzdrowienie, ci z was, którzy wiedzą, to wiedzą, ja się pomodliłam ostatniego dnia, łapiąc Randy'ego Clarka za nogawkę, bo mi się przypomniało, że ja przecież o swoje uzdrowienie się nie modliłam. Ja go złapałam za nogawkę i jak on tam się modlił o to impartation i mówię, że jeszcze musisz się o to pomodlić, bo to po prostu, wiesz, bo to jest tak ważne, że ja mogę, wiesz, no, w każdym bądź razie, na tym, nie wiedziałeś, że go ciągam? No.
Nie, nie.
No, w każdym bądź razie na tym impartation, żeby się podzielili. Nie wiem, co mówię. Dobra, w każdym razie tak, skończyliśmy, wyjechaliśmy, jesteśmy w Rio.
A.
I po prostu...
To ostatnia historia.
Tak, idziemy plażą. Nie, już było tak wieczór, po prostu 21 wieczorem, ja
ciemno.
Byłam taka ciemno. Znaczy ciemniało i szliśmy zbierać...
Copacabana, te... Rio, ciemno.
Tak, i zbieraliśmy muszelki dla dzieci, bo stwierdziliśmy, a to nazbieramy i idziemy brzegiem plaży. Ja sobie tak idę i myślę sobie, Panie Boże, moja koleżanka Liliana dostała od Ciebie jedną perłę. O reszcie nie będę mówić, bo to nasza, jakby taka nasza prywatna sprawa. I mówię, czy ja bym mogła od Ciebie dostać, tutaj taki ocean jest, że jedną taką plastikową perłę.
Na znak.
Wiesz, ja wiem, że to jest runo, ja wiem, że nie powinnam, ale czy ja bym mogła dostać taką jedną perłę na znak tego, że Ty mnie błogosławisz, że Ty jesteś ze mną, że ja wyjadę stąd z jednym błogosławieństwem.
To
że
przy wyjeździe na koniec.
Tak. I tak mówię do tego do Pana Boga, proszę Cię, tak żebyś mi dał dowód, jak Ty mnie kochasz, nie? I tak, wiesz, idę sobie tą plażą i tak mówię, dobra, to runo było, to dobra. I słuchajcie, nie minęły 3 minuty, Marek się do mnie odwraca i trzyma taką garść pereł.
To są te perły.
To są te perły. I mówi do mnie tak, i mówi do mnie, chcesz? A ja tak stoję i tak, wyrzucić? A ja, wiesz, a ja mówię, a gdzie to było? A on mówi, tutaj.
W wodzie.
Wiesz, bo on szedł przede mną, metr przede mną, więc wiesz, ja po prostu, on mówi, gdzie to? Ja mówię, w wodzie. A on mówi, pływało na falach, więc ja tak mówię, a pewnie plastikowe, nie? Biorę to w łapę, to jest ciężkie. To jest po prostu
prawdziwe
strasznie
perły, prawdziwe perły.
Czy mogą być szklane, to tam nie ma znaczenia. Nie
sprawdzimy
są...
to.
Tak, sprawdzimy, no ale nie ma znaczenia.
Nieważne.
Są, wiesz, i ja po prostu patrzę na to i ryczę i myślę sobie, Boże.
Jedną perłę.
Po prostu jedną perłę. Wiesz, ja wiem, że, wiesz, ja wam powiem, że dla mnie to jest o tyle fajne, że ja po prostu jadąc tam, to ja wiedziałam, że ja, jaki ciężar jest, widziałam... Pierwszego dnia widziałam Dolinę Martwych Kości. Ostatniego dnia na impartation leżałam jako ta kość w tej dolinie i ryczałam. I tak ryczałam i myślałam, że nie wstanę. I mówię, Boże, ja jestem jedną z tych martwych kości w tej Polsce. Boże, po prostu ja tego nie wytrzymam. Czułam taki ból w sercu, że myślałam, że mi to wszystko pęknie. Po prostu leżałam i ryczałam i jak Duch Święty mnie położył jako kość między tymi kośćmi, to mój ból był tak wielki, że ja myślałam, że po prostu wszystko będzie w środku przeorane. I ryczałam i wtedy Duch Święty zaczął do mnie mówić, wołaj wiatr, wołaj wiatr, wołaj wiatr. A później zaczął do mnie mówić, a teraz ciesz się jak dziecko z tego, co robi ten wiatr. Nie martw się tym, że ten wiatr robi za mało. Nie bierz jakby na siebie siły tego wiatru, co on musi zrobić. Po prostu ciesz się tym, co robi wiatr. Ciesz się tym, co robi wiatr. Ja widziałam siebie, jak ja się tam cieszę i po prostu w pewnym momencie widziałam, jak ta cała dolina została napełniona rzeką. Została napełniona rzeką, która płynęła i nie było już Doliny Martwych Kości. I nie było już Doliny Martwych Kości. I wtedy Magda, pamiętam, na tym spotkaniu płakała, krzyczała, śmiała się, płakała i mówi, Bóg mi powiedział mi, że będę to widziała, że będę to widziała, że nie muszę się martwić, że będę to widziała. I wiesz, myśmy te wszystkie 20 osób, myśmy tam po prostu ryczeli i ryczeli i ryczeli i ryczeli. I dlatego po prostu jak ja pytałam Boga, czy to, co my dla nas, dla Polaków, tak? I Bóg to dał, to ja wiedziałam, że dostaliśmy wszystko, co trzeba i że nie musimy się martwić. I że On będzie dodawał, i że On będzie dodawał, i że On będzie dodawał. I że On będzie dodawał, i że będzie dodawał.
Amen. Poprosimy zespół uwielbienia. Będziemy się modlić, tak jak obiecaliśmy was wszystkich teraz, kładąc ręce, żeby udzielić wam tego ducha i niech się rozpocznie przygoda wasza. Dzisiaj przyszedłem do kościoła. Zbierzcie się zespole uwielbienia. Dzisiaj, kiedy przyszedłem po prostu do kościoła i stałem tutaj, wiecie, ja zawsze przychodzę jak ten zatroskany pastor o różne rzeczy, a dzisiaj stałem i po prostu powiem wam, Polska jest nasza. Polska, nie jeden zbór, Polska jest nasza. Wiecie, Magda wyszła z tego basenu i płacząc powiedziała 3 rzeczy, że jej Bóg powiedział w tym basenie. Nie jest za późno dla Polski. Cała Polska będzie w tym i Boża chwała przychodzi do Polski. Będzie, wszyscy będziemy udziałowcami tego po prostu, co Bóg tutaj czyni. Otwórzcie się. Bóg wracając powiedział nam, z tego też społeczności ludzie będą jeździć na cały świat, do miejsc, w których jest namaszczenie, do miejsc, w których jest natchnione uwielbienie. Bóg będzie wam w nadprzyrodzony sposób płacił za bilety, żebyście mogli podróżować i przywozić namaszczenie z całego świata. I wy też. I po prostu, i bądźcie po prostu we wszystkim po prostu otwarci. Bądźcie jak dzieci, cieszcie się. To jest nasz tato, on chce, żebyśmy tu dobrze się na tej ziemi bawili, bo to nic tak nie paraliżuje wroga, jak to, kiedy my jesteśmy jak dzieci. Kiedy my tylko siadamy jak ci przy biurku analizatorzy, to on ma na nas kluczyk zawsze jakiś. Ale kiedy jesteśmy jak niemowlęta, które wsadzili do zlewu, żeby go umyć, tak jak my Przemka kiedyś, jak się obklitał i nie było wanny i go w zlewie zadaliśmy, żeby się umył i on miał frajdę, powiem, to jest najlepsze, co my możemy zrobić. Także wstańmy teraz wszyscy, przyjdź do Boga i po prostu bądź otwarty. Niech to się wydarzy jak chce. Na smutno, na wesoło, w radości, w padaniu, w tarzaniu się. Może dzisiaj nie za wiele, a może od razu strasznie dużo. Nie ma znaczenia.